To Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. Jest to kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w Radiu Maria i w telewizji Trwam tuż po godzinie 18. Temat spotkania: centra ewangelizacji kontra centra antyewangelizacji. W studiu Radia Maria witam bardzo serdecznie naszego gościa, księdza profesora doktora habilitowanego Dariusza Oko, kierownika Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Szczęść Boże, księże profesorze.
Daj Boże, szczęść Boże Ojcu i wszystkim słuchaczkom i słuchaczom.
Wiele spraw podjęliśmy tuż po godzinie 18 w tym momencie, także nowi słuchacze, którzy dołączyli do grona słuchających Radia Maryja, bo czas im na to pozwala. Księże profesorze, na początku poprosimy o poczynienie krótkiego słowa wprowadzenia, a później oczywiście poprosimy o podjęcie rozmów, dialogu ze słuchaczami Radia Maryja.
Myśląc o tych wielkich zmaganiach między ośrodkami ewangelizacji i antyewangelizacji, o tej wielkich zmaganiach duchowych, o których też mówił Chrystus, bo przecież w życiu Chrystusa było nieustanne zmaganie ze złem, z księciem tego świata, z faryzeuszami, z kłamstwem, fałszem, to wielkie zmaganie trwa, także uczniowie, uczennice Chrystusa muszą nieustannie, podobnie jak ich mistrz, przeciwstawiać się kłamstwu, obłudzie, faryzmeizmowi, temu duchowi zła świata. Ale w ramach tych zmagań trzeba pamiętać, że wróg osiąga nieraz sukcesy także w naszych szeregach, że tak jak w każdej armii są zdrajcy, są też zdrajcy w Kościele. I ostatnio przeżywaliśmy właśnie taki kolejny tragiczny przypadek, który jest bardzo smutny, trudny, ale trzeba go dobrze rozumieć, żeby wyciągnąć z niego właściwe wnioski. No także z przeżyć najtrudniejszych, najbardziej wymagających trzeba wyciągnąć jakieś dobre wnioski, jak bronić się przed takimi wypadkami w przyszłości, jak bronić Kościół, bronić naszą wspólnotę wierzących. Myślimy tutaj o tragicznym przypadku księdza Krzysztofa Haramzy, który był pracownikiem Watykanu, Kongregacji Nauki Wiary, wielkim bohaterem, wspaniałym, pozytywnym tygodnika powszechnego w Polsce. I oto okazało się, że ten człowiek żył w wielkim grzechu, wielkim zakłamaniu. Przez, jak sam przyznawał, przynajmniej kilkanaście lat żył w samcołóstwie, zapewne z różnymi partnerami homoseksualnymi, czyli też bez problemów świętował sakramenty, w sposób świętokradczy odprawiał. Też, żeby to ukryć wszystko, to kłamał. Czyli przynajmniej kilkanaście lat żył w strasznych grzechach, właśnie w cudzołóstwie, w świętokradczym sprawowaniu sakramentów, Eucharystii i innych, w kłamstwie, żeby to wszystko ukryć. I zamiast się nawrócić, opamiętać, to zaczął niby prorok napominać cały Kościół, szczególnie Kościół w Polsce, Episkopat Polski, polskie uczelnie katolickie, żeby się zmieniły, żeby uznały jego styl życia za dobry, żeby uznały homoideologię, homopropagandę, gender ideologię. Czyli właściwie on żądał od wszystkich, żeby nawrócili się do niego. Też właściwie żąda tego od Pana Boga. Żąda, żeby Pan Bóg na jego życzenie zmienił przykazania, szczególnie przykazanie 6 i 9, żeby zniwelował. Jest to jakieś szaleństwo. Stawianie się człowieka żyjącego w strasznym grzechu, po uszy w grzechu, ponad innych ludzi, ponad Kościół i w istocie ponad samego Pana Boga. Jakieś czyste szaleństwo. Kiedy to się okazało, został natychmiast usunięty z Kongregacji Nauki Wiary, z Watykanu, także z uczelni, na których miał zajęciach. Został suspendowany, usunięty ze stanu kapłańskiego. Teraz przebywa w Barcelonie ze swoim ostatnim kochankiem Eduardo, mężczyzną, wszędzie głosząc pochwałę homoseksualizmu. Przypadek tragiczny, bardzo smutny, ale trzeba sobie uświadomić, że popierany przez takie medium jak Tygodnik Powszechny w Polsce. Właśnie ten człowiek, który no, tak nisko upadł, który w swoim szaleństwie, w swoim grzechu stawia się ponad Kościół i ponad Boga, jest superbohaterem Tygodnika Powszechnego. Właśnie jego artykuł w końcu września opublikował Tygodnik Powszechny, poświęcając na to 10 stron, co jest niebywałą liczbą. Normalnie w takich pismach daje się autorowi najwyżej 2 strony i mówi się, że nie ma miejsca na więcej. Natomiast Tygodnik Powszechny dla księdza Haramzy poświęcił 10 stron, czyli no, pokazując w ten sposób, że jest najważniejszy dla niego od papieża, bo nawet na teksty papieskie Tygodnik nie poświęca tyle miejsca, czy na teksty jakiegokolwiek innego autora. Czyli niejako Tygodnik Powszechny pokazał, jak utożsamia się z księdzem Haramzą, jak bardzo zgadza się z jego tezami. Kiedy już stało się znane tak grzeszne, skandaliczne życie księdza Haramzy, tak zakłamane, świętokradcze, to redaktor naczelny, ksiądz Boniecki, powiedział, że dalej podtrzymuje każde zdanie księdza Haramzy, że to jest, każde zdanie jest prawdą. No, czyli także to zdanie, gdzie fałszywie cytuje, gdzie nie potrafi poprawnie zacytować. No, to już jest historia jak u Orwella. Jeżeli ksiądz Haramza coś mówi, nawet jak to jest oczywisty fałsz, to ksiądz redaktor Boniecki uznaje to za prawdę. No, coś niesłychanego. Zarazem tą publikację Tygodnika Powszechnego z całym sercem wspierała Gazeta Wyborcza. A przecież wiemy, że Gazeta Wyborcza jest ośrodkiem największej nienawiści wobec Kościoła. Medium, które najbardziej w Polsce zaszkodziło i szkodzi Kościołowi, robi wszystko, żeby go zniszczyć. To między innymi pokazuje no, szereg opracowań, ale też książka pana Artura Machowskiego Kościół Gazety Wyborczej, gdzie autor na podstawie przeanalizowania wszystkich wydań Gazety Wyborczej no, potwierdził to, co tak ogólnie wiemy, że Gazeta Wyborcza zioni nienawiścią do Kościoła. I rzeczywiście przebadał wszystkie te teksty na temat Kościoła Gazety Wyborczej, a trzeba wiedzieć, że codziennie przynajmniej ukazuje się kilka artykułów w Gazecie Wyborczej na temat Kościoła i właśnie wszystkie są negatywne. Wszystkie zmierzają do zniszczenia Kościoła. To według, no trzeba pamiętać, że według standardów Gazety Wyborczej, jeżeli powiemy jedno zdanie krytyczne o gejach albo o Izraelitach, żeby nawet były najbardziej prawdziwe, żeby to były dokumenty naukowe, to Gazeta Wyborcza ogłosi nas homofobami albo antysemitami za jedno zdanie krytyki. No więc stosując ewangeliczną miarę osądzania ich według własnych słów i czynów, no to trzeba powiedzieć, że oni sami siebie definiują jako wulkany nienawiści, bo codziennie piszą setki zdań negatywnych i bardzo negatywnych i tylko negatywnych o Kościele, czyli sami niejako definiują się jako ludzie ogarnięci nienawiścią do Kościoła, którzy życzą mu jak najlepiej i pragną jego zniszczenia. I takie właśnie pismo, centrum nienawiści wobec Kościoła, wobec chrześcijaństwa, całą duszą popiera Tygodnik Powszechny, bo kiedy Tygodnik Powszechny umieścił księdza Haramzę na swojej okładce, jego zdjęcie, to Gazeta Wyborcza też tego samego dnia umieściła zawiadomienie o tym artykule, reklamę na pierwszej stronie, przy czym charakterystyczne z 5 kolumn, 2 kolumny poświęciła prezydentom Obamie i Putinowi, czyli najpotężniejszym ludziom świata, tylko 2 kolumny, natomiast 3 kolumny poświęciła anonsowi o tym artykule. Widać, jak to było ważne dla nich, to co pisze ksiądz Haramza, jakim jest dla nich autorytetem, jak oni się utożsamiają z jego tezami. Zarówno Tygodnik Powszechny, jak Gazeta Wyborcza. I to no, bardzo przypomina inne przypadki z życia tych mediów, innych duchownych, na przykład księdza Michała Czajkowskiego, który był też supergwiazdą Tygodnika Powszechnego i Gazety Wyborczej. Ksiądz Czajkowski święcił gazetę, siedzibę Gazety Wyborczej. Też był znany z ataków na Kościół, na episkopat. Niejako stawiał się ponad episkopatem, pouczał cały episkopat polski, cały Kościół. Aż się okazało, że był zdrajcą, że 20 lat donosił do UB na księży, na kościół, na własnego biskupa, także donosił na księdza Popiełuszkę według świadectwa samych pracowników służby bezpieczeństwa. No czyli żył jak Judasz i Kain, no współpracował z mordercami księdza, pomagał zabić swojego brata w kapłaństwie przez swoje donosy. To jest straszne, ale właśnie ksiądz Boniecki, kiedy to wyszło na jaw, kiedy ksiądz Czajkowski musiał się do tego przyznać, bo też kluczył, zapierał się jak długo mógł, ale no w obliczu dowodów nie mógł dalej kłamać. No ksiądz Boniecki napisał, że nic takiego się nie stało, że on żałuje i że dalej może publikować w Tygodniku Powszechnym. No to świadczy o jakiejś degeneracji moralnej, duchowej. No, dla księdza Bonieckiego i ksiądz Czajkowski, i ksiądz Haramza mogą dalej publikować w Tygodniku Powszechnym. No, widocznie no, to odpowiada poziomowi tej redakcji. No, jeżeli sam szacowny redaktor senior, redaktor naczelny ma takie zdanie, no to cóż sądzić o innych pracownikach tej redakcji. Podobnie przecież inni najwięksi apostaci Kościoła Polskiego, jak ksiądz Stanisław Pobirek, jezuita, czy ksiądz Tomasz Węcławski, czy dominikanin Tadeusz Bartoś, to wszyscy byli gwiazdorzy Tygodnika Powszechnego i też Gazety Wyborczej, a okazali się teraz no, największymi apostatami, którzy są na karze zginienie wrogów Kościoła, żeby go zwalczać, prześladować. No, to jest bardzo smutne, to jest tragiczne, ale zarazem pouczające, bo przecież trzeba sobie uświadomić, że Tygodnik Powszechny i ksiądz Boniecki, którzy tak całym sercem popierają takich kapłanów, jak czy ekskapłanów, jak Haramza, Czajkowski, Obirek, Węcławski, Bartoś, zarazem wyżywają się w atakowaniu chrześcijan duchownych, ciągle przeprowadzają ataki na episkopat, na biskupów, no szczególnie na przykład na biskupa Hozera czy Michalika. Oni nigdy nie atakują Michnika, nigdy nie krytykują wrogów Kościoła, tylko innych chrześcijan, tym się wyżywają. Też atakują Radio Maria, Telewizja Trwa. Można powiedzieć, że ich chrześcijaństwo w dużym stopniu polega na atakowaniu innych chrześcijan. No więc trzeba sobie uświadomić, oto redakcja, która popiera, promuje księdza Haramzę i księdza Czajkowskiego, natomiast zwalcza Telewizję Trwam czy Radio Maria, czy porządnych, gorliwych chrześcijan duchownych. No to jest straszne, ale trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że właśnie tak może być i tak jest, żeby też bronić się przed tymi atakami, bo nieraz nie jesteśmy zszokowani, jak osoba duchowna może atakować innych gorliwych chrześcijan duchownych, najlepsze dzieła w Kościele, jak Telewizja Trwam i Radio Maria, które przecież tak jest popierane przez Episkopat Polski, przez papieża. No otóż może właśnie, jeżeli to są ludzie typu księdza Bonieckiego, Haramzy, Czajkowskiego, no to oni będą atakować. Właśnie no z tego, co wiemy, trzeba sobie zdać sprawę, że no przynajmniej co drugi duchowny, który takie rzeczy robi, no to jest typu właśnie takich duchownych, jak Haramza, Boniecki, Czajkowski. To jest no ten typ. Jacyś ludzie tacy no głęboko zepsuci, zdegenerowani, zdemoralizowani, którzy no wyraźnie służą przeciwnikom Kościoła. No bo wiadomo, że na przykład Tygodnik Powszechny no nie utrzymałby się bez wsparcia wrogów Kościoła, bo po prostu tak upadł na dno, że tego ludzie nie chcą czytać. No bo jak czytają Gazetę Wyborczą, to nie potrzebują czytać Tygodnika Powszechnego. To jest taki dodatek do Gazety Wyborczej. No a ludzie, którzy mają wiarę, rozum, no to widzą, że to jest trucizna, że to jest pismo nie do szerzenia Ewangelii, ale do zwalczania Ewangelii. To sobie właśnie teraz uświadamiamy i to trzeba wiedzieć, żeby bronić się, bo nieraz no, możemy być szokowani, jak duchowny, nawet może wysokiego stopnia, może atakować najlepszych chrześcijan duchownych i najlepsze dzieła w Kościele. No może, no właśnie jeżeli jest typu takiego jak Czajkowski, Haramza, Boniecki, no to może. Tylko żeby się bronić przed tym, no trzeba wiedzieć, że no, są duchowni tak zepsuci moralnie, tak zdegenerowani, że można się spodziewać po nich rzeczy najgorszych. No bo właśnie, jeżeli w redakcji sam redaktor senior tak się zachowuje, no to cóż dopiero inni. I no, w związku z tym podnosi się głos krytyki w Kościele wobec takiego medium, które właściwie no, nie powinno mieć miejsca w Kościele. To jest jakby koń trojański, jakby piąta kolumna Na przykład ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, jeden z najwybitniejszych teologów świata, biblista, pisarz, który niedawno otrzymał nagrodę Ratzingera, tak zwanego teologicznego katolickiego Nobla, tak dowcipnie opisuje tę sytuację w ostatnim wydaniu miesięcznika Wpis. Stwierdza: tygodnik powszechny jest integralną częścią układu polityczno-medialno-kościelnego, który okrzepł i umocnił się po 1989 roku. Współtworzy go wraz z Gazetą Wyborczą, a także Znakiem i Więzią. Zaś spoiwem są powiązania rodzinne, towarzyskie, kulturalne i ekonomiczne. Specyfiką tygodnika jest to, że od kilkunastu lat była postrzegany jako weekendowe wydanie Gazety Wyborczej, nagłaśniając te same tematy i wątki. Ponieważ treści dotyczące Kościoła zamieszczane w gazecie i w tygodniku w gruncie rzeczy się pokrywają, konsekwentnie należałoby wybrać jedną z dwóch opcji. Albo tygodnik powinien zrezygnować z określenia katolicki, umieszczonego w podtytule, albo Gazeta Wyborcza powinna otrzymać i utrzymać, jak tygodnik powszechny, określenie katolicka. Skoro drugie wyjście nikomu nie przyszło do głowy, warto się zastanowić, dlaczego tygodnik powszechny obstaje przy pierwszym. No właśnie, święte słowa księdza profesora, to też chodzi o elementarną uczciwość. No, jeżeli nienawidzi się ludzi Kościoła, jeżeli zwalcza się Kościół jak tygodnik powszechny, no to przynajmniej trzeba być uczciwym i nie udawać katolickości. No, przenieś się po prostu na Czerską do Gazety Wyborczej jako dodatek religijny do Gazety Wyborczej, specjalna komórka do zwalczania Kościoła. To byłoby po prostu uczciwe i dobre, no bo inaczej ci redaktorzy żyją jeszcze w większym kłamstwie. A to jest najgorsze, no, takim faryzyjzmie, zakłamaniu. Albo na przykład pani Halina Łabonarska, wybitna polska aktorka, tak pisze o tygodniku w tym samym wydaniu miesięcznika Wpis. Antykościół świetnie się tam grzeje i każda herezja znajduje swoje uzasadnienie. Normalny, przeciętny człowiek intuicyjnie wyczuwa tam syk węża. Nie pojmuje, dlaczego tygodnik powszechny jest uważany za pismo katolickie. Jego obecny charakter przeczy temu. Znowu bardzo cenne uwagi. Rzeczywiście, przecież tygodnik powszechny jest propagatorem najgorszych herezji współczesnych, jak gender ideologia, jak homoideologia. Wprost w twarz przeciwia się ciągle biskupom, episkopatowi i papieżowi. Dokładnie w 100% głosi naukę przeciwną do nauczania Kościoła. On właściwie głosi nauczanie Gazety Wyborczej. Zauważmy, tam gdzie jest różnica między Gazetą Wyborczą, Michnikiem a papieżem, tygodnik zawsze stoi po stronie Gazety Wyborczej, po stronie Michnika. Można powiedzieć, że papieżem tygodnika powszechnego jest Adam Michnik. No, w takich kwestiach jak in vitro, aborcja, homoideologia, gender, zdecydowanie staje po stronie lewackich ideologii, po stronie Gazety Wyborczej. Dlatego też, no, pani Łabonarska słusznie mówi, to jest syk węża, no, syk demona. To jest dokładnie coś przeciwnego do wiary katolickiej. A szczególnie dobrze tę sytuację oddaje pan profesor Andrzej Nowak, jeden z najwybitniejszych naukowców polskich, najwybitniejszych historyków, który właśnie tworzy wspaniały opis dziejów Polski. Już drugi tom jego pełnego dzieła się ukazuje teraz. I tak pisze na temat tygodnika powszechnego. Też jako krakowianin znający to środowisko. Znam część osób tworzących dzisiaj tygodnik powszechny. Każdy z nas pozostaje w kręgu tajemnicy swojego sumienia, ale wydaje mi się, że część z tych osób wręcz manifestacyjnie odcina się nie tylko od wszelkich praktyk związanych z naszą religią, ale od religii jako takiej. Traktuje religię jako największe zagrożenie dla kultury, dla wolności, dla człowieczeństwa. Rzeczywiście, no, my w Krakowie trochę znamy tych ludzi. No to tak to jest właśnie. Jak się czyta ich teksty, no to widać, że one zioną agresją do Kościoła. Tam w tygodniku na pewno znajdzie się atak na Kościół, ale nie jakieś treści duchowe. Dalej stwierdza profesor Nowak: myślę, że tygodnik powszechny w ciągu ostatnich kilkunastu lat, które upłynęły od słynnego, dramatycznego, pełnego bólu listu papieża, który był wyrazem opuszczenia przez to pismo swego przyjaciela i samego Kościoła, z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, odgrywa straszliwą rolę, tak, takiego słowa użyję, straszliwą rolę w sianiu zamętu w polskich umysłach. W umysłach, które szukają drogowskazu w XXI wieku, W polskich umysłach, które formowała tradycja niegdysiejszego, znakomitego, potrzebnego pisma, a które szacunku dla tamtej tradycji wciąż podążają za tą fałszywą dziś latarnią. Latarnią, która ludzi idący za jej błędnym płomieniem prowadzi do katastrofy duchowej, dramatycznego nieporozumienia. Myślę, że to fałszywe świadectwo, jakie daje dzisiejszy Tygodnik Powszechny, jest prawdziwym kamieniem zgorszenia. Tak, myślę, że to są szczególnie trafne słowa dające istotę sytuacji. Profesor Nowak stwierdza to, co wszyscy widzimy. To pismo odgrywa straszliwą rolę, sieje zamęt, jest fałszywą latarnią, prowadzi do katastrofy duchowej, dramatycznego nieporozumienia, jest kamieniem zgorszenia. Tak, to szczególnie powinniśmy mówić my, księża, pasterze, którzy mamy ostrzegać ludzi. To pismo to jest trucizna dla wiary. To widać, no, podobnie jak z Gazetą Wyborczą. Kto czyta Gazetę Wyborczą, Tygodnik Powszechny, to bynajmniej nie wzrasta wierze, ale wiarę traci. To wszyscy możemy obserwować. Jeżeli nie zauważy tego wcześniej, że nie wyzwoli się z wpływu tych pism, które no, zioną nienawiścią do Kościoła, no to tą nienawiścią się zatruje. Ludzie przychodzą, kupują to pismo, myśląc czasami, że to jest katolickie pismo, a otrzymują antykatolicką truciznę, która w istocie głosi lewackie ideologie, jest no właśnie dodatkiem do Gazety Wyborczej. To pismo no wprost sprzeciwia się papieżom, dlatego też przez papieży jest potępiane. Pamiętamy ten słynny list świętego Jana Pawła II, który no niejako żegnał się z tym środowiskiem, też potępiając jego zachowanie, odejście od nauczania Kościoła. Też szereg wartościowych pracowników tego pisma musiało je opuścić. No i właśnie opowiadało papieżowi, co się dzieje w tej redakcji, że to właściwie redakcja została przejęta przez ludzi o lewackich poglądach, takich jak w Gazecie Wyborczej, w dużym stopniu wrogich Kościołowi. I z tego czasu i zdawać sprawę, żeby się przed tą trucizną bronić, bo podobnie jako pośrednio potępił to pismo papież Franciszek, kiedy w czasie synodu przepraszał za szczególne zgorszenia, które stały się udziałem Kościoła w ostatnim czasie. No, przyjmuje się, że chodziło mu właśnie o przypadek księdza Haramza, ten skandal wywołany przez księdza Haramzę. Ale to, co jest bólem, wstydem dla papieża, dla tygodnika jest chlubą. No, tygodnik dalej popiera księdza Haramzę i jak widać, jak najbardziej może go zatrudnić jako swojego redaktora. No, mamy z tego rodzaju ludźmi tutaj do czynienia. No i trzeba wiedzieć, że pamiętać, że są zwolennicy księdza Haramzy, że przecież są duchowni, którzy go zdecydowanie poparli i popierają. Po ukazaniu się jego artykułu zdecydowanie poparł go na przykład dominikanin, ojciec Tomasz Dostatni, także jezuici z Krakowa, ksiądz Jacek Prusak i ksiądz Dariusz Piórkowski. Także ksiądz Haramza bardzo chwalił księdza Alfreda Wierzbickiego, profesora z KUL-u, potępiając właściwie całą naukę polską i Kościół Polski. Wyjątek robił dla księdza profesora Alfreda Wierzbickiego, widząc no, w nim powinowatość duchową, wspólnotę. A właśnie no, ci duchowni są znani z popierania gender, homoideologii, ze świetnych kontaktów z Gazetą Wyborczą, no i z atakowania episkopatu, prawda? Jak to się powtarza, kojarzy właśnie ten krąg sympatyków księdza Haramzy, no ma ze sobą wiele wspólnego. Właśnie walkę z nauczaniem Kościołem, walka z episkopatem, popieranie gender, homoideologii, Gazety Wyborczej. No to jest coś wspólnego, prawda? Tutaj widać taki proces u księdza Haramzy jednoznacznie, że degeneracja moralna prowadzi do degeneracji intelektualnej i degeneracji wiary. To ze sobą jest powiązane. Trzeba pamiętać, że aby osiągnąć prawdę, żeby być w prawdzie, nie wystarczy sprawny intelekt, trzeba też mieć sprawne serce, sumienie. Zgodnie z powiedzeniem, że jeżeli nie żyjemy jak wierzymy, to będziemy wierzyć jak żyjemy. Jeżeli nie dostosowujemy naszego życia do prawdy, do zasad, do moralności, no to usiłujemy prawdę dostosować do naszego życia, zgwałcić ją, zniszczyć. No tak jak ksiądz Haramza do swojego grzechu chce nakłonić Kościół i nawet Pana Boga, żeby uznali, że on dobrze żyje, chociaż popełnia oczywiste śmiertelne grzechy. No właśnie, taka jest kolejność nieraz. Degeneracja moralna prowadzi do degeneracji intelektualnej, degeneracji wiary. I no widać, jak strasznie zdegenerowanym człowiekiem to strasznie żyjący był ksiądz Czajkowski, czy ksiądz Haramza, a jak oni zdecydowanie atakują episkopat, prawda, że przynajmniej w pokorze, skromności udali się na pokutę za swoje grzechy. Nie, oni jeszcze w swojej pysze, w swoim szaleństwie stawiają się ponad Kościół, ponad cały episkopat. No trzeba się liczyć, że taki jest mechanizm. Właśnie, żeby się bronić przed takimi ludźmi, trzeba wiedzieć, że no, duchowni, którzy atakują episkopat, atakują biskupów, atakują papieża, Kościół, no mogą być tego rodzaju, jak Haramza czy Czajkowski. Tutaj no, to się potwierdza. No przynajmniej co drugi taki może być, a co drugi może to czynić z niewiedzy. Też na przykład takim innym bardzo gorszącym duchownym jest ksiądz Kazimierz Sowa, który właściwie działa jak działacz polityczny. Widać, że o wiele bardziej zależy mu na dobru jednej partii niż na dobru Kościoła. Tam, gdzie jest konflikt interesów partii i Kościoła, to staje zdecydowanie po stronie partii. No, zachowuje się w sposób bardzo gorszący. I ja też, no, jak mam wykłady w Polsce, w Europie, w świecie, już miałem ich ponad 200, no to nieraz właśnie słyszę bardzo smutne rzeczy o księdzu Sowie, jego niemoralnym życiu. No ale no widać, ktoś, kto żyje niemoralnie, no to też będzie łatwiej atakował Kościół, atakował moralność biskupów, cały episkopat. No trzeba się z tym liczyć, że tak może być, żeby bronić się przed tymi duchownymi, którzy sieją zgorszenie. No, no niestety tacy są, w każdej armii są zdrajcy i musimy się z tym liczyć i bronić się przed ich wpływem. No, podobnie jak wśród apostołów był Judasz, Jezus go i inni no, tolerowali, chociaż widzieli jego zło, ale no, chcieli go uratować i na końcu uratować się nie dało. I to trzeba rozumieć też, jeżeli nawet widzimy, że w takim piśmie jak Tygodnik Powszechny nieraz mogą publikować osoby porządne, szlachetne, to, no, to trzeba wiedzieć, że czasami są manipulowane, że mają służyć jako listek figowy dla tego pisma, które zasadniczo jest trucizną. No, trzeba też wiedzieć, że jeżeli do dobrego pokarmu dodamy truciznę, no to ona zupełnie zniszczy ten dobry pokarm. I o tym trzeba pamiętać, że Tygodnik Powszechny, który ciągle atakuje nauczanie Kościoła, odrzuca je, no właśnie jako przybudówka do Gazety Wyborczej, nie może być usprawiedliwieniem dla tego rodzaju działania i ktokolwiek by w nim nie publikował, to nie usprawiedliwia postępowania tygodnika w jego walce z Kościołem, z episkopatem, z papieżem, z nauczaniem Kościoła. Ale no, teraz nam o tyle łatwiej w naszych zmaganiach z ideologiami, z kłamstwem, z faryzeizmem, że no przynajmniej w najbliższych latach mamy szansę na powstrzymanie tej najgorszej ideologii gender, która tak była forsowana ze wszystkich sił przez poprzedni rząd. Pamiętamy może taki fragment z Wielkiego Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na temat gender z grudnia 2013 roku, kiedy biskupi ostrzegali nas przed gender podobnie jak przed marksizmem i pod koniec wystosowali następujący apel: apelujemy także do instytucji odpowiadających za polską edukację, aby nie ulegały naciskom nielicznych, choć bardzo głośnych środowisk dysponujących niemałymi środkami finansowymi, które w imię nowoczesnego wychowania dokonują eksperymentów na dzieciach i młodzieży. Wzywamy instytucje oświatowe, aby zaangażowały się w promowanie integralnej wizji człowieka. No właśnie ta prośba okazała się jako proroczą, bo teraz no, po wyborach możemy się cieszyć powstrzymaniem gender. Wiemy, że w ostatnich latach i miesiącach szczególnie ta złowroga ideologia była promowana wszelkimi środkami politycznymi, finansowymi. Teraz to się skończyło, zostało zatrzymane. Zatrzymano te straszne próby deprawacji seksualnej dzieci, która należy do istoty gender i inne zabiegi prawne. To należy sądzić, jest też jakiś dar Boży. No, to jest możliwe w Polsce dzięki temu, że jesteśmy najbardziej wierzącym krajem, a gdzie jest więcej wiary, tam jest też więcej rozumu i odporności na ideologię. Właśnie tego inni powinni się uczyć od nas Polaków. Przecież tak potężne narody, wspaniałe jak Niemcy, Włosi, Rosjanie ulegli tak szaleńczym, zbrodniczym, ateistycznym ideologiom, a Polacy nie. U nas te ideologie nie zwyciężyły, nie miały szans, ponieważ u nas jest najmocniejsza wiara, a gdzie jest wiara, też jest rozum. One się nawzajem wspomagają. I to jest szczególnie piękne, cenne w Polakach. To sprawia, że Także genderyści teraz przegrali tą bitwę w Polsce. Z tego trzeba być dumnym. To jest najlepszy dar dla Europy, dla świata. Ponieważ każdy człowiek ma swoje mocne strony, dary, talenty, które może ofiarować innym. Każdy ma też swoje słabości, grzechy. Dlatego potrzebujemy się nawzajem, aby się uzupełniać, aby sobie pomagać. To nie jest tak, jak nam ostatnio głoszono, że Polacy to są niejako niedorajdy, które mają tylko paść na kolana i przyjąć dyktat Brukseli. No to tak jakbyśmy byli pod ludźmi. To jest, to głęboko poniża to, co wiele mediów, polityków nam usiłowało wmówić w ostatnich miesiącach, latach. To jest wielkie kłamstwo, to jest wielkie poniżenie Polaków. Tak jak każdy człowiek ma swoją godność, swoją wartość, tak też każdy naród, religia, a więc także Polacy i katolicy. Jak nikomu nie można ubliżać, nie wolno też ubliżać Polakom i katolikom. My też mamy swoją godność, swoje wartości, szczególnie na naszą wspaniałą wiarę, a to jest przecież rzecz najważniejsza, droga prowadząca do nieba, do zbawienia. Nic nam nie pomogą sukcesy ziemskie, jeżeli przegramy wieczność. A właśnie Polacy mają charyzmat przypominania o tym i bronienia się przed ateistycznymi ideologiami, które tej drodze do nieba, do Boga zagrażają. To z Polski wyszły największe dary dla świata, jak święty Jan Paweł II, święta siostra Faustyna, kult miłosierdzia Bożego. Właśnie Bóg wybrał nasz naród, żeby te największe dary przekazać całemu światu. Z tego pełne prawo możemy być dumni, szczęśliwi i pokornie służyć Europie i światu.
Centra ewangelizacji kontra centra antyewangelizacji. Trwają rozmowy niedokończone. W studiu Radia Maryja jest ksiądz profesor doktor habilitowany Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Państwa zapraszam do rozmów, do współtworzenia tego spotkania, przypominając numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Bardzo Państwa proszę o w miarę krótkie, syntetyczne, zwięzłe wypowiedzi, aby jak najwięcej osób z tego czasu spotkania na antenie Radia Maryja mogło skorzystać. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja chciałam...
A jak pani na imię?
Dopowiedzieć może pewne rzeczy.
A jak pani na imię?
Małgorzata.
Pani Małgorzata, bardzo proszę.
Po prostu w poprzedniej części ksiądz profesor powiedział taką rzecz, że sam ktoś zapytał, powiedział, że niektórzy biskup publikuje w Tygodniku Powszechnym. Ksiądz powiedział, że z niewiedzy czy z czegoś tam, żeby tak nie można mówić, dlatego że jest chyba trudno posądzić księdza biskupa, że po prostu nie wie, o co chodzi i publikuje w takim, więc proszę nie usławiwać takich ludzi, bo to nie służy niczemu, prawda? To chodzi o stanięcie w prawdzie. Druga sprawa, ksiądz profesor wymieniał tutaj różnych kapłanów, którzy zachowują się niegodnie, rzeczy różne, można powiedzieć, głoszą naukę niezgodną z nauką Kościoła. Wydaje mi się, że jest jakieś prawo kanoniczne, należałoby jakoś w jakiś sposób na tych księży wpłynąć, czy po prostu zawiesić w ich czynnościach, bo tak nie może być, bo na przykład taki ksiądz Małkowski już od wielu, wielu lat, może powiedzieć dziesiątku lat, ma zakaz głoszenia publicznie kazań, a to jest kapłan według serca Pana Jezusa. Dlaczego tak się dzieje w Kościele? Tak nie może być, bo musimy stanąć wszyscy w prawdzie. My musimy bronić tych pewnych kapłanów, a pewnych ludzi nazywać, że tak powiem, po imieniu pewne rzeczy i tutaj nie ma zmiłuj się, niegodnie się zachowuje, nie spełnia, że tak powiem, kryterium, to powinien być w jakiś sposób odsunięty od wpływu na nas, żeby nie gorszyć maluczkich, że tak powiem.
Pani Małgorzato, dziękuję ślicznie. Księże profesorze, bardzo proszę.
Tak, to jest na pewno bardzo ważne, bo No jak pan, mówi Pan Jezus, ślepi przewodnicy ślepych. Trzeba ostrzegać ludzi, no jeżeli ktoś głosi naukę sprzeczną z nauczaniem Kościoła, mówi dokładnie 100% przeciwnie do tego, co naucza Kościół, no to potrzebna byłaby reakcja. No właśnie tego oczekujemy. To jest taka reakcja Kościoła. Przecież wiemy, na przykład ksiądz Natanek za głoszenie swoich nauk no miał cały proces, cała komisja była powołana do badania tego, co on mówi, ale no jest oczywiste, że no jeżeli już, to trzeba by taką komisję powołać do Tygodnika Powszechnego także. Przecież Tygodnik Powszechny numer w numer atakuje nauczanie Kościoła, sprzeciwia się episkopatowi, biskupom, no więc on tym bardziej zasługuje na to, żeby poddać jego nauczanie badaniu i właściwie go osądzić, bo rzeczywiście jest zagrożeniem dla wiary ludzi. No dlatego właśnie no, zwracamy na to uwagę, walczymy o to w Kościele. No, mówi się, że w Kościele młyny miolą powoli. To nie dokonuje się tak szybko, może jakbyśmy chcieli, ale no, narasta zrozumienie problemu Tygodnika, tej właśnie, jak mówi profesor Nowak, tej straszliwej roli, jaką odgrywa, tej roli kamienia zgorszenia, katastrofy duchowej, do której prowadzi. I właśnie o tym mówimy, coraz więcej ludzi mówi, żeby no, spowodować oczyszczenie Kościoła, żeby takie źródło trucizny zostało usunięte.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Tak, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Marian z Wrocławia.
Bardzo proszę, panie Marianie.
Już można?
Tak, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i księdza profesora. Ja mam takie dwie sprawy, mówi Marian z Wrocławia. Kiedyś pewnego razu tutaj, jakieś 2 lata temu, ksiądz proboszcz poprosił właśnie księdza profesora Czajkowskiego na rekolekcję dla młodzieży. Ten ksiądz cuda opowiadał o tym jeden student, który był na tym. Mówił, że więcej już dla takich rzeczy nie idzie. Więc mnie to zdenerwowało, poszedłem tam, rozmawiałem z księżmi, dlaczego tak sprowadzałem takiego człowieka. A ksiądz mi odpowiedział, to my prowokacyjnie go sprowadzili, bo wśród studentów jest dużo niewierzących. Niewierzący tam nie przyjdzie. Teraz sprawa, jeżeli chodzi o ojca Sowę. Przy spowiedzi, no to mi jedna osoba opowiadała, ale konkretna, że miała grzech, powiedziała mu, a ten mówi, to ci wolno, bo ty jesteś, bo swój wiek masz. Sprawa następna, ten dalej ojciec Sowa miał pewien wywiad w Gazecie Wrocławskiej. Jakoś mi przypadkowo, bo ja nie kupuję tych gazet, ale przypadkowo mi wpadła gazeta, przeczytałem, pod adresem Pana Jezusa, tam różne cuda, takie no, mnie to podenerwowało. Dzwonię do tego, do dominikanów, szczęść Boże, chciałem rozmawiać z księdzem, z ojcem Sową, a jestem przy telefonie. Mówię mu w takiej, taka sprawie, a on mówi, wie Pan co, to ja robię prace doktorskie, czy jakieś tam inne, nie? I na ten temat no, musiałem się wypowiedzieć. To tak. Wina jest dużo, niektórzy, przepraszam bardzo, ale to jest taka prawda, księży proboszczów, że sprowadzają takich ludzi na rekolekcje i tak dalej. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Marianie. Ksiądz Sowa nie jest dominikaninem, więc tutaj na pewno już nieścisłość w tej wypowiedzi się znalazła. Księże profesorze.
No może chyba nocował może w klasztorze u dominikanów, no, tak mogło być. No oczywiście, no, można powiedzieć tak, no po co zapraszać na rekolekcję kogoś, kto ma straszną przeszłość, który dokonywał rzeczy strasznych, nie widać jakichś znaków nawrócenia. No to może być tylko zgorszenie, no poza tym, no po co też czytać książki takich ludzi? To przecież jest nierozsądne. Mamy tyle wspaniałych dzieł literatury duchowej, ascetycznej, filozoficznej, teologicznej. Jest tyle arcydzieł, które nie będziemy w stanie przeczytać, chociażby dzieła mistyków. Więc jeżeli mamy arcydzieła, perły, których nie będziemy mieli czasu przeczytać, a możemy tylko część z nich przeczytać, no to po co czytać rzeczy ludzi podejrzanych, przynajmniej albo dwuznacznych, albo takich, których wiemy, że prowadzą podwójne życie, że albo prowadzili, że strasznie grzeszyli. No tutaj oczywiście powinno być bardzo jasne kryterium. Oczywiście, no, można powiedzieć, że no, Pan Jezus nie usunął Judasza, chociaż no, przypuszczał zapewne, co on zrobi. Też widział, jak się zachowuje apostołowie, bo chciał go ratować. Też Kościół nieraz tak się zachowuje, że toleruje takie zło, żeby nadzieję, że uratuje człowieka, ale taki człowiek no, duchowny może strasznie zatruwać innych, prowadzić w złą stronę, ślepi przewodnicy ślepych. Być właśnie fałszywą latarnią, jak mówi profesor Nowak. Tak rzeczywiście, no to jest bardzo ważne, żeby nie dopuszczać, żeby ludzie, którzy żyją wbrew chrześcijaństwu, przeciw chrześcijaństwu, byli przewodnikami innych. Ale to właśnie jest no, nasze wspólne dzieło, bo także duchowni mogą się mylić, mogą błądzić, mogą grzeszyć i my duchowni też potrzebujemy napomnienia, korekty. Ja też o to zawsze proszę, bo trzeba pamiętać, że każdy z nas wie tylko część. To właśnie od tego lubię zaczynać wykłady, mówiąc studentom, że pamiętajcie, że każdy z nas na każdy temat wie tylko część i ta część jest częściowo błędna. Dlatego potrzebujemy korekty, dialogu, wymiany. Nikt z nas nie jest idealny, nikt nie jest bezgrzeszny. Dlatego potrzebujemy nawrócenia i o tym trzeba pamiętać, bo my czasami wychodzimy z takiego błędnego założenia, że duchowni nie podlegają krytyce świeckich. Każdy człowiek podlega krytyce. Każdy człowiek może błądzić, grzeszyć, pomylić się i dlatego każdy potrzebuje korekty. Każdej rangi, każdego stopnia. I taka korekta może być dla niego zbawienna. Jeżeli jej nie usłyszy albo nie przyjmie, no to ten sam błąd będzie powtarzał do końca życia. Także tak jak pan mówi, właśnie świeccy mają też olbrzymią rolę w pomaganiu duchownym, nawracaniu ich, bo my duchowni w ogóle żyjemy w takim niebezpieczeństwie, że będziemy żyć w złudzeniu, jakbyśmy byli małymi absolutami, bo ciągle mówimy z kazania, mówimy z góry, pouczamy innych i możemy popaść w złudzenie, że wszystko wiemy najlepiej i tylko inni mają nas słuchać, a tymczasem my też wiemy tylko cząstkę, mylimy się, grzeszymy, błądzimy i potrzebujemy korekty, uzupełnienia. To jest właśnie wzajemna służba we wspólnocie ludzkiej, że nawzajem pomagamy sobie tą cząstką prawdy, którą znamy. Też możemy ją dzięki temu poddać korekcie. Także myślę, że to, co pan mówi, jest bardzo ważne i można tylko prosić świeckich, żeby właśnie tak dbali o duchownych, żeby modlili się za nich, ale też, kiedy trzeba, żeby ich napominali. No, sam Pan Jezus zachęca do takiego ewangelicznego napominania, bo tego potrzebujemy. To nas może uchronić przed wielkimi błędami, czy wielkimi grzechami, czy nawet przed utratą zbawienia.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo?
Justyna z Małopolski.
Jak Pani na imię?
Justyna z Małopolski.
Witam Pani Justyno.
Ja bym prosiła o wysłuchanie dwóch pytań i takie krótkie odpowiedzi. To znaczy, z przekazów różnorakich już od dawna słyszę niepochlebne opinie o księdzu Pieronku. Tutaj na ten temat bym coś chciała usłyszeć. I drugie pytanie, żeby nie przedłużać. Tutaj mam takie właśnie wątpliwości, takie tak i biję się z tymi myślami. Okazuje się, że 19 listopada mamy przyjąć Chrystusa Króla, no i intronizować Chrystusa Króla. Tutaj właśnie ksiądz profesor wspomniał o sądzie księdza Natanga, który właśnie jakby to sprowokował tą intronizację. Czy to ma jedno wspólnego coś z drugim? Czy ksiądz Natanek miał wpływ na to i czy osąd był w sprawie właśnie, w jakiej sprawie, czy sekty, w jakiej działa bardziej ksiądz Natanek, czy może jeszcze w czym innym. Tylko tu mi się też właśnie chciałam dowiedzieć o sprawie tego, czy ksiądz Natanek miał wpływ teraz na tą uroczystość, którą mamy przeżywać bodajże 19 listopada.
No tyle. Dziękuję pani Justyno. Bardzo proszę, księże profesorze.
No, proszę o zrozumienie, ale tutaj no, trudno się jakoś wypowiadać, chodzić szczegóły. No, ksiądz biskup Pieronek jest już na emeryturze, też był moim profesorem, rektorem akademii. Myślę, że tutaj to tak trudno jakoś w rozbudowany sposób komentować, to też mi nie wypada. Natomiast co do księdza Natanka, to jest proces, który był toczony, dotyczył no, przede wszystkim jego nauczania, tego co on mówi, no i to zostało negatywnie ocenione. Natomiast na ile on ma wpływ na to, co się dzieje i intronizację, która dla niego była szczególnie ważna, to trudno oceniać, to trzeba by mieć jakąś szczegółową wiedzę. Bo czasami tak jest, że pewne zachowania, które nawet nie są akceptowane w Kościele, jednak do czegoś skłaniają, prowokują, no tak jak na przykład reformacja, która była wielką tragedią Kościoła, która podzieliła Kościół, sprawiła, że od Kościoła odłączyły się całe państwa, całe prowincje. Jednak miała taki dobry skutek, że zmusiła Kościół do nawrócenia, częściowego przynajmniej, no, do Soboru Trydenckiego. W Kościele działy się straszne rzeczy, ale widać Kościół jakby sam siebie nie był w stanie się podnieść, oczyścić z tego. Dopiero kiedy no, powstała groźba jeszcze dalszego rozszerzania się reformacji, Kościół zmobilizował swoje siły. Przeprowadzono Sobór Trydencki. Powstały nowe, wspaniałe zakony, które odnowiły, oczyściły Kościół. Więc no, czasami tak jest, że jakiś problem może wywoływać w Kościele jakieś zagrożenie, dobre reakcje, mobilizacje. Ale żeby o tym mówić teraz, to chyba jest za wcześnie. Nie znam wszystkich szczegółów, to będą mogli dopiero ocenić historycy, tak jak historycy z perspektywy wieków oceniają to, co było w Kościele przed reformacją, w czasie reformacji i po reformacji. I jak niewątpliwie reformacja zmieniła Kościół i zmobilizowała go do odnowy i nawrócenia.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Ja do audycji.
Jesteśmy na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
To z Podkarpacia. Witam księdza profesora, niech będzie pokój Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza, czy nie powinna być przeprowadzona w Kościele, tak uważam, lustracja, coś w rodzaju oddzielenia, przecież agentura szalała, różnych ludzi werbowała. Czy ta rzecz nie powinna w Kościele dla oczyszczenia sytuacji być przeprowadzona, która by tą sytuację mogła uzdrowić? Mam takie pytanie.
Dziękuję ślicznie, panie Piotrze, księże profesorze.
No można powiedzieć, sama w sobie powinna być przeprowadzona, dobrze, że ją przeprowadzona jako formę oczyszczenia Kościoła, tylko no trzeba też zwracać uwagę na uwarunkowania, że i tak, o ile wiemy, to Kościół był jednak w najmniejszym stopniu dotknięty tą działalnością agenturalną. Pośród księży, z tego co wiemy, było i tak najmniej agentów w porównaniu na przykład ze środowiskiem dziennikarzy, czy dyrektorów, czy naukowców, czy prawników. I w tych środowiskach właściwie nie było prawie żadnej lustracji. No, w Kościele jednak pełną minimalną przeprowadzono. No, poza tym no, powstał taki problem, że ci, którzy nieraz byli najbardziej winni, chcieli rozliczać Kościół, że ci, którzy właśnie zmuszali ludzi do zdrady, potem chcieli też tych ludzi rozliczać. I no, media, które są w dużym stopniu wrogie Kościołowi, chciały tak to przedstawiać, jakby właściwie potem agenci byli tylko w Kościele, żeby zwrócić uwagę na zdrajców, którzy są w Kościele, o nich mówić, natomiast pomijać prawie zupełnie inne środowiska. Przecież wiemy, że do dzisiaj właściwie nie przeprowadzono lustracji w innych środowiskach, prawie żadnej. i z tego powodu cierpimy. No, wiemy, jakie są problemy w Polsce z tego powodu, że tworzą się tak jakby dynastie zdrajców, że postawę zdrady, oszustwa dziedziczy się z pokolenia na pokolenie. To są problemy wszystkich środowisk i innych środowisk jeszcze o wiele bardziej niż Kościoła. I no, trudno doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy niejako jedynym oskarżonym staje się Kościół, bo media mają taką tendencję do przedstawienia Kościoła jako towarzystwa kryminalnego. To właśnie jak wspominałem, jakby ktoś przyjechał do Polski, chodził tylko po więzieniach, przez miesiąc robił reportaże z więzień, no i potem powiedział, no w Polsce spotkałem samych kryminalistów, samych bandytów. I właśnie tak media przedstawiają Kościół, właśnie tylko najgorsze negatywne przypadki. Więc trzeba pamiętać o proporcjach, o całym kontekście, że media, nasi wrogowie tak by chcieli zrobić tą lustrację, w ten sposób, żeby przedstawić Kościół jako środowisko samych zdrajców i kryminalistów, no co byłoby wielką nieprawdą, wielką krzywdą, zaburzeniem proporcji. Dlatego no, trudno w takich warunkach przeprowadzić całkowitą lustrację, bo no, media by to przedstawiły jako właśnie Kościół jako samych kryminalistów, zdrajców, co nie byłoby prawdą, bo i tak Kościół z tych wszystkich środowisk jest najczystszy, najlepszy. I no, dlatego z powodu tego otoczenia no, trudno tak przeprowadzić lustrację do końca, jakby można powiedzieć, do kości, do samego dna, no tak jak się oczyszcza ze zgnilizny organizm. No, taka, można powiedzieć, że lustracja całkowita, ostateczna, no to będzie właśnie na sądzie ostatecznym. Ale no tutaj, jak można osądzić, no nie mamy warunków politycznych, społecznych, kulturowych, żeby coś takiego do końca przeprowadzić. No i tak w Kościele też to się udało na najwyższym stopniu, ale no tutaj na ziemi raju mieć nie będziemy. Tutaj zawsze będzie jakiś margines zła, ciemności. No zresztą można to powiedzieć podobnie, że no, to jest jak z pracą policji czy lekarzy, że no policjanci, żeby najbardziej się starali, to nie usuną wszystkich przestępstw ze świata. Policjanci mogą tylko przestępstwa utrzymywać w pewnych granicach, żeby one się nie rozlały tak, żeby nie zapanowały nad wszystkim. No podobnie lekarze, najbardziej się starając, nie usuną wszystkich chorób. Mogą tylko utrzymywać w pewnych granicach, żeby nie było epidemii. No i myślę, podobnie jest trochę z lustracją, no to też jest pełna forma czyszczenia, ale no nie ma możliwości tak wszystkiego do końca wyczyścić. No tak już w ogóle jest w naszym życiu, że zło możemy trzymać w pewnych granicach, ale nie możemy go zupełnie wyeliminować. I też no, w tej perspektywie trzeba patrzeć na ten problem, jak myślę.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy?
Janina z Mazowsza.
Witam pani Janino.
Dziękuję bardzo, z wdzięcznością słucham audycji, z wielkim zainteresowaniem. Dziękuję obu kapłanom. Księże profesorze, mam może jakieś takie swoje spostrzeżenia i uwagi. Mówi ksiądz o korekcie. Tak, korekta jest potrzebna każdemu człowiekowi, ale korekta no, kapłanom jest potrzebna nie na oczach, powiedzmy, publiczności, jeśli już do takich rzeczy dochodzi. Kościół jest hierarchiczny, więc dlaczego nie można pewnych sytuacji po prostu uporządkować, jak z showmanem księdzem Sową. No ksiądz Lancer, no to nie wiem, jakiej owieczce jest potrzebny. I ksiądz mówi, no tak, że młyny kościoła mielą powoli. Zgadza się, czasami pośpiech zupełnie nie jest potrzebny, ale Pan Jezus jest radykalny. Kiedy dochodzi do takich sytuacji, to pamiętamy z przypowieści, że powyrzucał no, kupców ze świątyni. Więc no, świątynię też trzeba oczyszczać. Nie chcę tutaj, że tak powiem, ja tylko mówię o swoich spostrzeżeniach, że czasami z bólem na ten swój ukochany Kościół, no patrzę, że takie rzeczy się odbywają i to nie umacnia nas świeckich, zupełnie nas świeckich nie umacnia, a ponadto no kapłani, no Tygodnik Powszechny, ksiądz Boniecki i no i ci wszyscy kapłani, no którzy, że tak powiem, no są, tak jak ksiądz profesor o nich mówi, więc no mówię, no to jakoś można uporządkować. Są klasztory zamknięte przecież, księży nieraz, tak jak ksiądz Czajkowski podobno jest w klasztorze zamkniętym, jak tam dalej, nie wiem. Więc pewne rzeczy da się uporządkować i to w miarę radykalnie. Ale chciałabym jeszcze wrócić do pierwszej części, gdzie ksiądz profesor wspominał Uniwersytet Warszawski, jak wyglądało nauczanie właśnie w tym laickim stylu. Jeśli można, to podzielę się swoim świadectwem, bo ja przez ponad ćwierć wieku przeszłam, że tak powiem, studia na Uniwersytecie Warszawskim i nam wkładano do głowy, że trzeba opierać się na doświadczeniu empirycznym, a wiara to ciemnogród, to nie jest dla ludzi po studiach i tak dalej. Że jeżeli tego się nie da zbadać, zmierzyć, jak to mówimy, szkiełkiem i okiem i tak dalej, prawda? Wiadomo, o co chodzi. Ale w tym czasie pojawił się Ojciec Święty i zaczęło mi to wszystko jakoś tak nie pasować do tego, czym byłam prana, że tak powiem. Do pranie mózgu jednak było i myślę, że jest na wielu uczelniach do tej pory, jak słyszę. No i tak jak mówię, no jest Ojciec Święty, przyglądam się, człowiek wykształcony, poliglota, znający języki, no student polonistyki, a przecież powietrza też nie widzimy, więc jak możemy zobaczyć wiarę, prawda? I tak pomału zaczęłam się po prostu zbliżać do kościoła i jestem po prostu szczęśliwa, wiara jest dla mnie największym skarbem. Ale jeszcze chcę wrócić do takiej anegdoty Ojca Świętego. Jak pytano naszego papieża, Polaka, jak się papież czuje, więc odpowiedź Jana Pawła II była taka: nie wiem, bo jeszcze nie czytałem gazet. I w tym niby żarcie jakoś upatruje drugie dno, że można jednak manipulować przez media. Można to robić w sposób naprawdę subtelny, ale taki, który ma wpływ na ludzi. I to w tej chwili też się dokonuje. Myślę, że nasz kraj byłby inny, ale straciliśmy najcenniejszych ludzi w Katyniu, inteligencję, patriotów, którzy zostali wymordowani przez Rosjan. To jest intelektualna elita, która niestety nie zostawiła po sobie potomstwa, bo niektórzy byli zbyt młodzi, nie zdążyli założyć rodziny. Dalej, w Powstaniu Warszawskim zginęli patrioci, zginęła młodzież. Również młodzież nie zostawiła potomstwa. No i to właśnie jest tak, jak jest, że do głosu dochodzą tacy ludzie, a nie inni. I myślę, że po prostu tak jak ksiądz profesor tutaj podnosił, że świat ma się czego od nas uczyć. Tak, nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów. Jan Paweł II mówił, że my nie musimy wstępować do Europy, bo zawsze nią byliśmy. Owszem, mówił, że Europa powinna oddychać dwoma płucami. Miał na myśli wschodnią i zachodnią. Tak się teraz dzieje. Ale my w Europie mamy dużo do zrobienia pozytywnego.
Tak, pani Janino, że się nie... może już wystarczy, bo tych wątków jest bardzo wiele. Przepraszam, bardzo gorąco panią
dziękuję.
Pozdrawiam,
przełączam się na odbiór.
Dziękuję ślicznie. Z panem Bogiem, księże profesorze, proszę bardzo.
Tak, oczywiście chcielibyśmy jak największego oczyszczenia Kościoła. No, przy czym trzeba pamiętać, że najbardziej oczyszczać możemy samych siebie, no bo nie mamy jakiejś władzy w Kościele czy nad innymi ludźmi i najlepiej, najprościej możemy oczyścić samych siebie, nawrócić samych siebie. To jest najważniejsze miejsce oczyszczania. Jak właśnie no, jest ta słynna odpowiedź Matki Teresy z Kalkuty, kiedy jeden z dziennikarzy pytał im, co zrobić, żeby Kościół był lepszy, no to odpowiedziała, że lepszy powinien być Pan i ja. To jest rzecz fundamentalna, no bo pełnią władzy, największą władzę mamy nad samymi sobą. Tutaj przede wszystkim powinniśmy starać się o nawrócenie, oczyszczenie. I też o ile sami się nawrócimy, oczyścimy, o tyle możemy pomagać innym w tym oczyszczeniu. Ale oczywiście też, tak jak pani mówiła, ważny jest ten wymiar instytucjonalny oczyszczenia. I kiedy widzimy, że pewne zachowania są no, szczególnie gorszące, i tak jak pani mówi, no lepiej to robić dyskretnie. No, na przykład jeżeli dowiadujemy się, że w armii oficerowie są niektórzy zdrajcami, no to nie powinno się wychodzić przed szereg, przed całą dywizję i mówić: słuchajcie, porucznik X czy major Y jest zdrajcą, pracuje dla przeciwnika, bo to obniża morale żołnierzy, prawda? To jak oni mają walczyć z przekonaniem, jeżeli okazuje się, że ten czy tamten oficer przeszedł na stronę przeciwnika. Tak jak pani mówi, no takie rzeczy raczej powinno załatwić się po cichu, dyskretnie usuwać ich z tych stanowisk, no ale jeszcze gorzej jest, jeżeli taki oficer zaczyna zachęcać do przejścia na stronę przeciwnika publicznie właśnie, jeżeli oni mówią, że przeciwnik jest lepszy, że jego ideologia jest lepsza, no to wtedy jest wielkie zgorszenie, to jest wtedy rozkład armii, można powiedzieć, i tym bardziej trzeba by takich ludzi usunąć ze sfery publicznej. Tylko no niestety to nieraz nie jest proste, dlatego że oni są jakby takim wierzchołkiem góry lodowej, że oni są szczególnie głośni, znani, ale za nimi stoją ich zwolennicy, poplecznicy, którzy są bardziej ukryci, ale którzy ich chronią. I no, z tego wynika problem, że czasami jest taki niedobry bezład w kościele. No. Wiemy na przykład, jakie złe, straszne rzeczy działy się w kościele przed Soborem Trydenckim, ale jednak no, był taki bezład, paraliż kościoła. No, tak jak osoba, jeżeli chodzi na złe drogi, na drogi upadku, grzechu, jest coraz bardziej jakby sparaliżowana, bezładna, siła ciążenia ściąga ją w dół, no podobnie może być ze wspólnotami. I z tego właśnie może wynikać trudność oczyszczenia, że ta osoba taka gorsząca, gorszyciel znany publicznie, niestety ma niewidocznych popleczników, którzy właśnie blokują możliwość jego usunięcia, oczyszczenia z niego kościoła. No czasami może być też taka sytuacja, no czekanie na nawrócenie, no tak jak Pan Jezus czekał na nawrócenie Judasza. No, jak wspominałem, zapewne Pan Jezus dobrze wiedział, kim jest Judasz i zapewne apostołowie ciągle mieli z nim problem. On ciągle nie rozumiał, ciągle się przeciwstawiał Jezusowi zapewne i apostołom. Także no, apostołowie by go pewnie dawno wyrzucili, usunęli, a Jezus ciągle dawał mu szansę, chciał go uratować, bo no, wiedział, że Judasz ryzykuje potępieniem. No i no, w końcu Jezus powiedział o nim, biada temu człowiekowi, lepiej, żeby się nie narodził. No, jeżeli Jezus mówi o kimś, że biada, żeby się nie narodził, no to najlepiej wie, co mówi. To rzeczywiście los tego człowieka musi być straszny. I może właśnie dlatego Jezus, wiedząc, jak Judasz skończy, był tak cierpliwy dla niego, albo wiedząc, co mu grozi, to robił wszystko, żeby go uratować. I też czasami może być taka postawa Kościoła. Tylko oczywiście, też tak jak pani mówi, jeżeli zgorszenie no, jest poważne, jeżeli to przeszkadza zbawieniu innych, no bo właśnie szczególnie kapłan duchowny gorszący innych może być straszną przeszkodą w zbawieniu dla innych. Tak właśnie jak mówi profesor Nowak, to jest jak fałszywa latarnia, która prowadzi w złym kierunku, jest kamieniem zgorszenia, no to wtedy reakcja powinna być zdecydowana. No właśnie, tak jak zdecydowano w sprawie księdza Natanka, no też w sprawie innych też podobnie trzeba by decydować. Ale też, żeby zachować właściwie proporcje, bo tutaj, kiedy mówimy o tych złych, najgorszych przykładach z Kościoła, takich no, gorszących, duchownych gorszycieli, którzy no, głoszą dokładnie nieraz 100% coś przeciwnie do nauczania Kościoła, to jednak, no, żeby zachować równowagę, pamiętajmy jednak o świętych, że w Kościele są zgorszenia, jest zło, ale też w Kościele jest największe dobro, że mamy tutaj największych świętych. No, tacy ludzie jak święty ojciec Pio, czy święty Jan Paweł II, czy święta siostra Faustyna, czy błogosławiona matka Teresa, czy święty Franciszek, no to są ludzie, którzy osiągnęli szczyty człowieczeństwa, szczyty ludzkości, no najpiękniejsi ludzie, jacy chodzili po ziemi. To jest właśnie wspaniałe świadectwo, też dar Boga, który nam pokazuje, jaka droga jest słuszna. Na przykładzie tych ludzi szczególnie widzimy, że szczyty człowieczeństwa osiągają święci katoliccy, że to jest najlepsza, najpewniejsza droga. To jest też taka gwarancja Boga dla nas prawdziwości, słuszności katolicyzmu. Bo tak na płaszczyźnie intelektualnej to możemy dyskutować bez końca. Nieraz możemy przytaczać 100 argumentów za, 100 argumentów przeciw, ale ważne też jest świadectwo życia, popatrzeć, jak wygląda człowiek, który według jakiejś wiary, czy ideologii, czy filozofii żyje 20, 30, 50 lat, jak wygląda jego życie, jak wygląda jego twarz, jego dusza, jak wygląda jego małżeństwo, jego rodzina, te najważniejsze rzeczywistości życia, jak wygląda jego relacja do pracowników, współpracowników, przełożonych, podwładnych, to co jest zasadnicze w życiu. I to jest też weryfikacja tych różnych światopoglądów, filozofii, bo nieraz się przekonamy, że młody człowiek, który był bardzo pewny, że on ma rację, kiedy żyje według swoich przekonań, no staje się szybko wrakiem człowieka, staje się ruiną. I to jest szczególne świadectwo, że się mylił, że przyjął złą koncepcję życia. A człowiek, który nieraz właśnie przez te wielkie media będzie pogardzany, odrzucany, okazuje się człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, który osiąga szczyty człowieczeństwa. No poza tym trzeba pamiętać, że ostateczną weryfikację to my jednak przeżyjemy na sądzie ostatecznym, że musimy patrzeć na życie całościowo, nie tylko na to, co my osiągniemy tutaj na ziemi, tylko jak nasze życie będzie wyglądać w oczach Boga kiedyś na sądzie ostatecznym. To jest całościowe widzenie, to jest rozstrzygające. I tutaj nam właśnie może bardzo pomóc świadomość, że jednak przy całym złu, chorobach, które jest w Kościele, to jednak najpiękniejsi, najświętsi ludzie całego świata to właśnie są święci Kościoła katolickiego. I na nich przede wszystkim trzeba się wzorować. Też właśnie trzeba, żeby zachować proporcje, żeby nie zajmować się za dużo tymi najgorszymi duchownymi zdrajcami, gorszycielami, bo to też nas jakoś zatruwa. Znaczy, trochę musimy się nie zajmować, żeby się przed nimi obronić, prawda? Żeby wiedzieć, że to są gorszyciele, zdrajcy, którzy głoszą właśnie naukę 100% przeciwną do Chrystusa, do Kościoła. I dlatego nie można ich słuchać, trzeba się od nich odizolować. Ale też no, nie studiować wszystkich meandrów, ich upadku, ich degeneracji, bo to jest strata czasu, to jest też zatruwanie samego siebie. To no, nie zajmować się truciznami. Wiedzieć, że tacy duchowni są, że też trzeba wiedzieć, jaki jest mechanizm upadku. Znaczy też trzeba liczyć się, że właśnie upadli duchowni mogą być największymi trucicielami ducha, mogą być najgorszymi. No dlaczego? Ponieważ no, my duchowni mamy do czynienia z rzeczami najświętszymi. W czasie studiów poznajemy najświętsze teksty, poznajemy objawienie, poznajemy najpiękniejsze, najważniejsze, najświętsze teksty teologiczne, filozoficzne, religijne, objawienia. Nam jest dane to, co najcenniejsze, najpiękniejsze jest powierzone do przekazywania innym. Też codziennie mamy do czynienia z życzeniami najświętszymi, z Eucharystią, z sakramentami. Głosimy kazania, służymy ludziom w tej sferze najświętszej spotkania z Bogiem. To jest najważniejsze wydarzenie, spotkanie człowieka z Bogiem i my jesteśmy sługami tego spotkania, mamy pomagać ludziom. No, po co jesteśmy księżmi, zakonnikami? No, zasadniczo po to, żeby pomóc ludziom w budowaniu wspólnoty z Bogiem. To jest najważniejsze. Pomóc ludziom w zbawieniu. Temu służą wszystkie nasze dzieła, lekcje, katechezy, media i tak dalej. Temu mamy służyć, więc my duchownie niejako z natury naszego powołania bardzo często przebywamy w sferze najświętszej, w sferze sakramentów, w sferze spotkania człowieka z Bogiem. Ale jeżeli my te świętości podepczemy, jeżeli obrócimy się przeciwko nim, jeżeli właśnie będziemy je sprawować świętokradczo, jeżeli wejdziemy w jakieś podwójne życie, będziemy kłamać, żyć świętokradczo, ciągle sprawować sakramenty, no to wtedy no trudno dla nas o ratunek, no bo jeżeli podepczę rzeczy najświętsze, no to co ma mi pomóc? To tylko jakiś cud łaski, ale to się rzadko zdarza. Wiemy na przykład, że jeżeli człowiek wchodzi w jakiś nałóg, jak alkoholizm, narkomania, czy nikotynizm, czy seksomania, to no, większość ludzi nigdy z tego nie wraca. Niestety, po prostu zło to są trochę jak takie wnyki, które łapią sarenkę i nie puszczają. I człowiek się miota, szamocze, ale większość ludzi z tego już nigdy nie wychodzi. Jak wejdziemy w jakiś nałóg zmysłowy, to jest takie jedna z typowych form niszczenia naszego społeczeństwa, to niestety większość już nie jest w stanie się z tego wyplątać. Bez specjalnej pomocy łaski Bożej, ale no nie zawsze na to się otwierają. No ale podobnie jest z duchownymi, z księżmi, to trzeba brać pod uwagę. Jeżeli ksiądz z jednej strony mając do czynienia z takimi świętościami, jednak wejdzie na złą drogę, podepcze to wszystko, no to właściwie szczególnie ciężko mu pomóc. No, jak się mówi, że szczególnie ciężko nawrócić księdza, no bo co miałby go przekonać? Ksiądz słyszał najświętsze zdania ludzkości. Miał do czynienia z rzeczami najświętszymi. No jeżeli to mu nie pomogło, no to co ma mu pomóc? Dlatego też ksiądz jak upadnie, no to może być szczególnie zły i robić szczególnie złe rzeczy, przewrotne, cyniczne, być szczególnym zgorszeniem. To trzeba brać pod uwagę. Właśnie im człowiek wyżej został postawiony, tym bardziej bolesny jest upadek, jeżeli spada na samo dno. Właśnie to jest w górach. Im wyżej jesteśmy w górach, tym jest piękniej, ale tym groźniejszy jest upadek. Ale z tego musimy sobie zdawać sprawę, żeby wiedzieć, że tak jak są wspaniali duchowni, chrześcijanie, święci, no właśnie jak siostra Faustyna, matka Teresa, ojciec Pio, ksiądz Popiełuszko, święty Jan Paweł II, no też są tacy, którzy upadli. No. Przecież wiemy, że ksiądz Popiełuszko był otoczony szpiegami, którzy na niego donosili. Tam byli też duchowni. No właśnie, jedni osiągali, on osiągał szczyt świętości, a inni obok niego osiągali dno zdrady. No, z tego trzeba sobie zdawać sprawę, żeby się bronić przed gorszycielami, przed zdrajcami, rozumieć mechanizm ich upadku, ale bardziej się zajmować świętymi, karmić się słowami i życiem świętych, żeby żyć święcie, żeby żyć jak najpiękniej. To właśnie szczególnie chciałbym podkreślić. To musimy rozumieć i o tym pamiętać.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Teresa z Krakowa.
Bardzo proszę, Pani Tereso, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże, witam.
Niewyłączone radio, proszę wyłączyć, wyciszyć
Teresa,
całkowicie.
Teresa z Małopolski. Ja chciałam nawiązać do Tygodnika Powszechnego. To jest dla mnie pismo, które niestety, ale spoglądam na nie i oczywiście wprost powiem, że walczę z osobami bliskimi, które no, sięgają do treści. I tak myślę sobie, te treści wpływają na postawy, na psychikę, że trudno jest no, jakoś dogadać się, że tak powiem wprost, z osobami, które karmią się takimi treściami. Oczywiście Gazeta Wyborcza, oczywiście Tygodnik Katolicki. I chciałam powiedzieć, że trzeba być dobrym katolikiem, żeby odpuścić sobie takie pisma. A jeżeli nie jest się takim uduchowionym, nie jest się osobą, która się no modli, prosi Boga o łaski, to myślę sobie, że właśnie te pisma to jest to, gdzie no, nie ma się rozeznania. I moje krótkie pytanie, jak wyjaśnić, jak wykorzenić chęć sięgania po te pisma? Jak przedstawić takiej osobie problem, który jest, i dzisiejsza audycja mi to uświadomiła, bo wcześniej to ja intuicyjnie bardziej podchodziłam do sprawy wyeliminowania tych pism z obiegu, że tak powiem, bliskiego. To tyle, serdecznie
dziękuję,
pozdrawiam.
Dziękuję Pani Teresu. Tereso, pozdrawiamy Kraków. Bardzo proszę.
No, przede wszystkim trzeba się modlić za takie osoby, bo trzeba pamiętać, że jak człowiek jest uwikłany w błąd, jest przy tym też zarozumiały, bo często czytelnicy tych pism uważają się, że są najmądrzejsi i najświętsi, bo te pisma im też to wmawiają, to jest ich strategia marketingowa. No, ci ludzie są tak zaślepieni, tak uwikłani w to zło, że przede wszystkim trzeba się za nich modlić, a potem no, spokojnie im tłumaczyć, o ile chcą słuchać. No, zwracać uwagę na oczywiste kłamstwa, manipulacje, które tam są, no, w Gazecie Wyborczej, pokazywać, jak się rozmija z rzeczywistością, jak manipuluje, jak kłamie często, pokazywać te rzeczy. No tak jak ja właśnie pokazywałem ten artykuł z Kiedzem Haramzą, czy charakterystyczne, że oni nigdy nie przepraszają za to. Przecież to, jakby ktoś chciał, mógłby ich podać do sądu za to, co napisali, co robią. No i tak korzystają z dobroci, łagodności chrześcijan. No pokazywać, że Tygodnik Powszechny zwalcza w istocie nauczanie Kościoła. Trzeba rozróżniać oczywiście, że oni robią taką mieszankę, obie te pisma, dają artykuły dobre, porządnych ludzi, ale też artykuły najgorsze, takie prawdziwe trucizny. No, ale wiemy, że przecież wystarcza niewiele trucizny, troszeczkę cjanku, potasu, żeby zatruć człowieka, prawda? Można zjeść całkiem zdrowy, pożywny obiad, ale trochę trucizny spowoduje, że człowiek umrze. I tak właśnie w obu tych pismach jest bardzo wiele trucizny, ateistycznej, antychrześcijańskiej i to trzeba ludziom pokazywać, uświadamiać, żeby ich przed tym bronić, tłumaczyć cierpliwie, no i pokazywać, że jak bardzo tygodnik różni się od zdrowej nauki chrześcijańskiej, czy Gazeta Wyborcza, no można powiedzieć, tam jest taka koncepcja chrześcijaństwa, pseudochrześcijaństwa, mianowicie tam w istocie zaleca się wszystkie grzechy pogan, ale z gwarancją chrześcijańskiego nieba. No tak się nie da, to taka konstrukcja jest niemożliwa, żeby grzeszyć jak każdy, a mieć pewność zbawienia. To tak z grubsza wygląda ich teologia. Tak radzą ludziom. Grzeszcie, jakby Jezusa nie było, życie jakby nie było, ale jak kupicie, tylko kupujcie nasze pisma. Zresztą to trzeba powiedzieć, że to jest też takie merkantylne, to jest takie podejście, róbcie co chcecie, rób ta co chce, tak, grzeszcie jak chcecie, byliście kupili nasze pisma. To jest no, taka strategia marketingowa, ale to jest no, samobójcze, to jest nie, w żaden sposób nie związane z wiarą. Albo można powiedzieć, że no trochę teologia tygodnika powszechnego to jest taka, że bierze to, co pisze Gazeta Wyborcza i dodaje amen, alleluja. To jest taki skrót tej teologii. Powiedzmy, że oni właściwie nie potrzebują magisterium, bo magisterium Kościoła nie zwalczają. Dla nich magisterium to jest michnik. No, ich papieżem jest michnik. Jeżeli michnik, no zauważmy ich stanowisko, ich linię tak zwaną redakcyjną. Oni patrzą, jakie ma zdanie michnik, jakie papież. Jeżeli michnik ma inne, to zawsze stają po stronie michnika. No we wszystkich sporach cywilizacyjnych, dyskusjach stanowisko tygodnika powszechnego jest stanowiskiem Gazety Wyborczej. I nigdy nie atakuje michnika czy Gazety Wyborczej, ale zawsze będzie atakować episkopat, nauczanie papieża, kościoła. No i to trzeba ludziom uświadamiać, pokazywać, czy, żeby sobie zrozumieli i wybrali, czy chcą kościoła katolickiego, chrześcijaństwa, czy chcą jakiejś sekty. No, trzeba wiedzieć, że w ogóle michnik swojej zaromiałości, swojej pysze, on chce dyktować kościołowi, jak ma wyglądać. On, który nie ma elementarnej wiedzy religijnej, on chce dyktować papieżowi, biskupom, jak oni mają tworzyć kościół. No to byłoby no, coś samobójczego. I ten dyktat no, przyjmuje tygodnik powszechny. Tak, no tygodnik powszechny chce stworzyć kościół według michnika, ale to że będzie jakaś sekta. No, trzeba uświadamiać, że koncepcja religijna michnika Gazety Wyborczej to jest koncepcja jakiejś sekty. I, no tygodnik powszechny, redakcja temu się podporządkowuje, tylko że to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Więc trzeba ludziom uświadamiać, musisz wybrać albo kościół Jezusa Chrystusa, albo jakaś sekta Adama Michnika. No albo, tego się nie da pogodzić. No, musisz wybrać. I to może nimi wstrząsnąć. No, to może ich jakoś otrzeźwić. No, można podsunąć tę książkę Artura Dmochowskiego, Kościół Gazety Wyborczej, żeby się uświadomili, jak Gazeta Wyborcza nienawidzi Kościoła, jak go zwalcza. No trzeba ratować ludzi. No, trzeba uświadamiać, no tak w skrócie, no, można powiedzieć, trzeba się zdecydować. Albo kościół chrześcijański, katolicki, albo sekta Adama Michnika.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam słuchaczy księdza profesora, ojca prowadzącego. No i chciałem
się... Kto się do nas dodzwonił? Jak pan na imię?
Tomek Mazowieckiego, przepraszam. Chciałem się zapytać odnośnie tygodnika powszechnego, gdzie w tym wszystkim jest nuncjusz w Polsce, no bo z tego co pamiętam, to jeśli chodziło o zatrzymanie udziału polskich biskupów w demonstracji patriotycznej, no to zadziałał z dużym refleksem i błyskawicznie, a tutaj tak jakby się trochę zdrzemnął, może ksiądz profesor Oko by zrobił jakiś zestaw publikacji tygodnika powszechnego i przesłał nuncjuszowi, żeby jakoś mógł się do tego ustosunkować. Dobrze, dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Tomaszu. Bardzo proszę, księże profesorze.
No tak jak wspominałem, młyny kościelne mielą powoli. Jest w kościele władza, biskupi, którzy decydują o sposobie decydowania, postępowania. No, trzeba powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z pewnym procesem, że no, problem tygodnika powszechnego narasta. No, zachowanie redakcji tygodnika powszechnego jest coraz bardziej bezczelne, coraz bardziej agresywne, coraz bardziej antychrześcijańskie. Tygodnik coraz bardziej atakuje episkopat, nauczanie kościoła. No, tekst księdza Haramzy, to utożsamianie się z księdzem Haramzą no, jest takim ostatnim szczytem, ale oni mogą iść dalej, więc w ramach tego procesu też powstaje reakcja, prawda? No wierni widzą, no, przytaczałem zdania najwspanialszych autorytetów, największych uczonych polskich, jak ksiądz profesor Frostowski, jak profesor Nowak. No wiele osób widzi, że tutaj mam do czynienia z jakimś procesem niesamowitej degradacji duchowej, moralnej tej redakcji, tego pisma. I sytuacja się zmienia, więc można liczyć, że będzie też na to odpowiednia reakcja Kościoła. A właściwie takich zestawów tekstów tygodnika to właściwie no, nie trzeba przygotowywać, bo jakikolwiek numer się nie weźmie, to tam są teksty straszne, atakujące Kościół, sprzeczne z nauczaniem Kościoła, zwalczające Kościół i to dają na pierwszych stronach takie teksty. Na przykład jak jest batalia in vitro, jest jasne nauczanie episkopatu, no to Tygodnik Powszechny publikuje teksty 100% przeciwko episkopatowi, przeciwko nauczaniu Kościoła. Natomiast 100% zgodne z Adamem Michnikiem, z Gazetą Wyborczą, prawda? To więc to nie jest jakaś wolność myślenia, tylko to jest niewolnicze posłuszeństwo dla Michnika, dla lewackiej ideologii. I no, ten problem narasta, staje się coraz bardziej ostry i no, zwracamy na to uwagę no, i liczymy, że to zostanie odpowiednio rozwiązane.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Sławek z Wielkopolski.
Panie Sławomirze, słyszę, że radio nie wyłączone i trochę nam przeszkadza.
Już wyłączone.
Proszę bardzo.
Już wyłączone. Szkoda, że tak późno włączyłem radio. I chciałbym powiedzieć, że no cóż tu wiele mówić. Jeżeli szkoła, gimnazjum, wiemy, że gimnazjum mamy bardzo od niedawna. U mnie, w moim dekanacie jest na przykład, nie na przykład, jest imieniem Geremka. O czym my mówimy? Moja szkoła podstawowa, nie gimnazja podstawowa, oddawana w 50. latach, była Aleksandra Zawadzkiego, komunisty, zdrajcy ojczyzny i kata robotnika. A tutaj kilka lat temu oddawane gimnazjum imieniem kogo? Geremka, Żyda, masona czystej krwi. I o czym my mówimy? Przecież to było wyświęcane. I biskupi przecież byli. I byli księża. I nawet promowali to. Jak można? O czym my mówimy? Jeżeli nie poddamy kraju naszego Polski zniewolonej intronizacji Chrystusa na króla Polski, nic nie zrobimy. Nic. Widzicie, że ręcami ludzkimi tu nie da rady naprawić. Dlaczego tak się episkopat broni przed słowem intronizacji? Dlaczego nie chcą uznać Jezusa Chrystusa królem Polski? Przecież
tak,
cela kuzna
panie Sławomirze, przepraszam najmocniej. Odchodzimy troszeczkę od tematu tych naszych rozmów niedokończonych. Dziękuję za ten głos troski. Pozwolę sobie odebrać kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Halo.
Tak, bardzo proszę, kogo witamy?
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz Maria i zawsze. Warszawy. Witam Pani Mario.
Serdecznie witam ojca prowadzącego i księdza profesora. Jestem szczęśliwa, że mogę słuchać tej audycji, bo ksiądz profesor, w ogóle chciałabym, żebym mógł tak co tydzień nam, albo nawet częściej, pewne wykłady robić z historii także Kościoła, bo to, co ksiądz mówi, uświadamia mi, że my też nie wszystko wiemy. To nie chodzi tylko o Kościół jako hierarchiczny, ale żywy. Także, bo my jako Kościół żywy jesteśmy często też zagubieni. Ale to jest taka ogólna refleksja. Chciałabym dodać, nie wiem, czy ksiądz profesor już powiedział, bo to mnie przeraziło. Sprawa księdza Haramzy to jedno w Gazecie Wyborczej czy w Tygodniku Powszechnym, ale to, co zrobił pan Michnik z panem Mikołajewskim, kiedy napisali potężny list otwarty do papieża Franciszka w sprawie księdza Lemańskiego, to był popis pychy. I to, zamieścili to w jakimś, nie tylko chyba w watykańskim piśmie, ale także we włoskich jakichś zaznajomionych, bo przecież pan Michnik ma mnóstwo znajomych pism na całym świecie. Mało tego, pan Michnik rządzi naszymi duszami i to, co ksiądz profesor dzisiaj mówi, to ciągle mi przypomina to, co się dzisiaj działo na ulicach Warszawy. Warszawy, bo to jest ciągle ten sam, że tak powiem, zaczyn. Ale właśnie wtedy ten list też, ja nie pamiętam, czy był jakaś taka wielka odzew był w powiedzmy nuncjusza, czy, bo to było żenujące. Stawianie Ojca Świętego Franciszka pod ścianą. Ja to akurat, koleżanka mi pokazała ten list. To był ogromny list. I myślę sobie, jaka szpycha jest w tych ludziach. Jak można w ogóle... oni grozili, nie grozili, ale powiedzieli, że musi ojciec, znaczy święty, zająć stanowisko. To jest jedno. Ale, bo tak mi się skojarzyło to z tą sprawą księdza Grzecha Rams. Ale też ja na przykład jeszcze chcę dodać, że bardzo się cieszę, że ksiądz profesor to opowiada, dlatego że ja ostatnio byłam w niedzielę, tę niedzielę w kościele i siedziałam około takiego stołu, na którym się kładzie, idziemy, prasę, coś tam ludzie wykładają. Patrzę, a tutaj mnóstwo tygodników powszechnych. I to się okazało, że najnowszy także w dniu siódmych był. Ja nie jestem jakąś fanatyczką, ale tak mnie to jakoś wzburzyło, że wzięłam całą tę kubkę i gdzieś tam na tył położyłam. Ale mnóstwo moich znajomych, niestety, z którymi się skłóciłam już częściowo, z tymi, którzy to czytają, nie dlatego, broń Boże, że to czytają, ale mają takie poglądy, że chodzą do kościoła i jednocześnie, no niestety, czytają Tygodnik Powszechny i czytają Gazetę Wyborczą. I myśląc nad tym, pomyślałam sobie, że tak, ojcze profesorze, już kończę, że być może czym ściąga pan Michnik i ten Tygodnik Powszechny ludzi? Otóż w prasie prawicowej i w prasie katolickiej jest mało o kulturze. I ja myślę, że to jest u nich taka pułapka. Na przykład jak jest 70-lecie śmierci jakiegoś poety, u nich to się zawsze pokazuje. I potem ci ludzie chlubią się tym, że to czytają, ale przenika do nich ta cała filozofia i ta niestety zatruwają się tym. Więc należałoby pomyśleć w tej odrodzonej w tej chwili, no mam nadzieję, że to się uda, bo że pan Michnik tego nie zakłóci w Polsce, żeby prasa katolicka i katolickie media, my tutaj w telewizji trwam, przepraszam, bo to taki apel jakiś, może nie na miejscu, i w naszym dzienniku, żeby pogłębić sprawę kultury. I dlatego, bo tamci właśnie tym kupują ludzi. A ja i apel, żeby proboszczowie sprawdzali, czy się kładzie te tygodniki, bo to jest bezczelność, kładzenie, prawda, podkładanie. Jak człowiek nie ma pieniędzy, to przeczytaj Tygodnik Powszechny, który leży sobie po mszy świętej, prawda, na poczesnym miejscu. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego księdzu profesorowi i chciałabym często słyszeć i no i wszystkiego najlepszego i do usłyszenia i no i z Bogiem.
Dziękujemy pani Mario. Ten list, o którym wspomniała pani do Ojca Świętego Franciszka w sprawie księdza Lemańskiego, opublikował włoski dziennik La Repubblica. Księże profesorze.
Tak, dziękuję pani za życzliwość. No, ja szczególnie proszę o modlitwę, o wsparcie. Jeżeli na zasadzie o słuchanie, no, to tutaj też jest wielu innych wspaniałych autorów, którzy urządzają wspaniałe audycje w radiu. Nie można być tak często też z Kokoła przyjeżdżać, ale na pewno myślę, każda audycja Radia Maria jest cenna, ma wiele wartości, prawdy, jest warta wysłuchania. Jeżeli pani jest z Warszawy, okolic, no to możemy spotkać się jutro, bo akurat jutro w Warszawie mam mieć wykład w kościele świętego Jakuba Apostoła przy ulicy Mehofera 4 o godzinie 19, jutro 13 grudnia. Właśnie wracając z Torunia, zatrzymam się w Warszawie i zapraszam na ten wykład na temat gender. To jest też niedaleko seminarium na Pradze. Ulica Mehofera 4, Kościół Świętego Jakuba Apostoła, jutro o 19:00. Tam możemy się spotkać i też porozmawiać. Natomiast no, rzeczywiście do wpływu tych gazet na ludzi, no, to generalnie wynika też z tego, że no, łatwiej jest dom zburzyć niż zbudować. To jest no, cecha tego rodzaju prasy, że ona proponuje ludziom łatwiejsze rzeczy, prawda? Gazeta Wyborcza czy Tygodnik Powszechny nie będą ludzi powstrzymywać przed aborcją. Nie, jak masz ochotę na aborcję, jak masz dobre, to zrób to, in vitro i tak dalej. Po prostu to jest w ogóle cecha charakterystyczna lewackiej prasy, do której te media się zaliczają, że oni stawiają niższe wymagania, bo żadnych wymagań. Właściwie takie wymagania, kupcie nas, jak nas kupicie, to wszystko będzie w porządku, to wystarczy, prawda, jak dacie kilka złotych za nas. To jest jakby cel ich główny. No tak w ogóle też jest podobnie z innymi mediami, które oferują tani towar, prawda, które kuszą, które prowadzą do ideologii lewackich, do czegoś, co jest mniej niż wymagające niż chrześcijaństwo. No chrześcijaństwo jest religią białą, najwspanialszą, stawiającą największe wymagania, ale dającą też siły do tego, prowadzącą. I to jednak wymaga jednak pewnej woli, zdecydowania, chęci sięgania po prawdziwe dobro. No to jest odwieczny problem. Zresztą trzeba powiedzieć, że również na Zachodzie, gdzie przecież nie było komunizmu, nie było problemu postkomunizmu, jak w Polsce, no też olbrzymie wpływy mają media, które są antychrześcijańskie, lewackie, ateistyczne. No tak jest w Stanach Zjednoczonych, które przecież nie miały komunizmu, a jednak lewackie ideologie są tam mocne. No bo łatwiej iść za tym, co mniej wymagające, co gorsze. No łatwiej jest spadać, niż się wznosić w górę. I to jest właśnie ukryta siła tych mediów. Po prostu łatwiej jest człowieka popsuć, niż wychować. I też jeżeli człowieka się popsuje, to potem jeszcze można na nim zarabiać, na jego brakach, nałogach. Więc to jest problem nie tylko Polski, to jest problem całego świata. To jest problem odwiecznych zmagań duchowych. Kościół zaprasza ludzi na drogę wymagającą, właściwie maksymalnie wymagającą, no bo chrześcijaństwo jest maksymalistyczne i trzeba uczynić maksimum dobra. I to też przejawia się w publikacjach Kościoła, publikacjach chrześcijaństwa. Natomiast wrogowie chrześcijaństwa, czy ci, co psują chrześcijaństwo, no będą maksymalnie obniżać wymagania. Będą właśnie obiecywać łatwą drogę. Kościół wierny Jezusowi mówi, że droga na szczyty nieraz jest trudna i do tego zachęca. Więc tutaj jest podstawowy problem, że to też nie zależy nie tylko od jakości mediów, ale od człowieka. On sam musi wybrać, zdecydować, czy pójdzie za natychmiastową, łatwą przyjemnością, czy wybierze drogę trudniejszą, bardziej wymagającą. Też czy da się ogłupić, da się zmanipulować, da sobie wmówić, że właśnie ta droga upadku, degeneracji jest drogą najlepszą. Bo można zauważyć, że ludzie właśnie, którzy czytają Tygodnik, jeszcze w swojej naiwności, zarozumiałości, myślą, że są najlepszymi chrześcijanami, pouczają innych. No to jak redakcja. Przecież redakcja poucza biskupów, papieża, poucza cały Kościół. No to jak ksiądz Haramza czy ksiądz Czajkowski poucza Kościół i Pana Boga. Więc to już jest taka szaleństwo. No można powiedzieć, pycha z nieba spycha. Taka arogancja, takie postępowanie ludzi, którzy często w swoim życiu postępowaniu są bardzo dalecy od chrześcijaństwa, zarazem usiłują Kościół i Pana Boga pouczać, co jest chrześcijaństwem. No na to trzeba się uodparniać. Oczywiście trzeba robić wszystko, żeby media głoszące prawdę, podające zdrową naukę, były też atrakcyjne, żeby przyciągały do siebie. Tutaj najlepszym wzorem jest zawsze Pan Jezus, który prostymi środkami, mocą swojej osobowości, świętości potrafiał ludzi przyciągnąć do siebie. No zwracać też uwagę na straszne zachowanie, na przykład pana Adama Michnika, który przecież, jak pani zwróciła uwagę, zachowuje się z taką niesamowitą arogancją, pychą. On, który tak niewiele wie o religii, on poucza papieża, poucza Kościół, jak ma wyglądać chrześcijaństwo. On, którego pismo jest głównym wrogiem chrześcijaństwa, Kościoła, zarazem poucza Kościół, jak on ma decydować. Czyli właściwie to niejako wymaga, żebyśmy uznali, że Gazeta Wyborcza jest ważniejsza od episkopatu, jest ważniejsza od papieża. No tym posłuchać też niesamowitej arogancji. No, przecież pamiętamy wszyscy wypowiedź pana Michnika, który mówił, że żeby były prezydent przegrał wybory, to musiałby przejechać siostrę zakonną, ciężarną na pasach. No przecież ile w tej wypowiedzi jest pogardy dla sióstr zakonnych? No to tak jakby ktoś powiedział, że ten były prezydent musiałby przejechać jego żonę czy córkę ciężarną na pasach, czy to byłoby śmieszne, i on to traktował jako żart. Przecież zauważmy w tej wypowiedzi Michnika, ile jest pogardy dla sióstr zakonnych, też dla stanu błogosławionego kobiety, dla kobiet w ogóle. Przecież to jest wypowiedź skandaliczna. Przecież wiemy, że on jest mistrzem podawania ludzi do sądu, którzy jego rzekomo obrazili, ale przecież siostry zakonne czy kościół za taką wypowiedź też mogłyby jak najbardziej podać do sądu. Zauważmy, że nie było oburzenia w mediach tak skandaliczną wypowiedzią. I on jeszcze z tego się śmiał, prawda? Przecież, a jak ta wypowiedź ubliża kobietom, siostrom zakonnym, kobietom w stanie błogosławionym? No to jest coś strasznego. No ale kiedy w dodatku ta wypowiedź się nie sprawdziła, jednak jego ukochany kandydat przegrał, mimo że nie dokonał takiej zbrodni na pasach, która była dla niego takim obrazem, takim żartem. I zauważmy, jaka to była pewność siebie, arogancja, że na pewno wygramy. A wiemy, że no, totalnie się pomylił, że właśnie jego ukochany kandydat nie wygrał. No to do tego kandydata, który wygrał, do nowego prezydenta, powiedział mu, żeby słuchał mądrzejszych od siebie, czyli oczywiście Adama Michnika przede wszystkim. No jaka pycha, jaka arogancja. Do nowo wybranego prezydenta państwa mówić, pan ma mnie słuchać, bo ja jestem mądrzejszy od pana. No to przecież to jest pycha, arogancja przekraczająca wszelkie miary. I no to trzeba pokazywać, to trzeba podkreślać, żeby wiedzieć, z kim mamy do czynienia. No, z ludźmi, którzy uważają się za jakby nad ludzi, mądrzejszy od prezydenta, od papieża, no, od wszystkich, czy też od Pana Boga, który założył Kościół. No to trzeba spokojnie analizować, wykazywać, żeby otrzeźwić. No, pytać ludzi, czy wy chcecie mieć takiego papieża, czy waszym papieżem jest Michnik, czy Franciszek, czy święty Jan Paweł II, czy Benedykt. No, your choice. Opamiętajcie się, wybierzcie.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Anna, diecezja toruńska.
Witam bardzo. Tak, jesteśmy już na antenie, można rozpocząć wypowiedź.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam księdza profesora, szczęść Boże. Dziękuję księdzu profesorowi po prostu za to pokazanie zła, żeby nie nazywać po prostu zła dobrym i odwrotnie, że jest zło. Ale nie możemy też wszystkiego usprawiedliwiać, bo człowiek Kościoła, należący do Kościoła, to znaczy się, że jest uczniem Chrystusa. I dzisiaj mamy tyle źródeł dobra, że nie możemy powiedzieć, że coś nie wiedzieli, coś nie wiem, że ktoś mnie tam źle poprowadził, ktoś mnie źle poinformował, bo tak jak mówi ojciec dyrektor Tadeusz, że do wiary potrzeba nam używać rozumu. I człowiek jest istotą rozumną, bo Pan Bóg stworzył człowieka rozumnego na swój obraz i podobieństwo. I my dzisiaj w moim rozeznaniu za dużo się usprawiedliwiamy. Człowiek szybko się usprawiedliwia, nie rozważa po prostu i nie żyje w prawdzie. Nie nazywa to, co jest dobrym, że to jest dobro, to jest zło. Tylko tam gdzieś po środku, gdzieś tego nie ma, tak. Pan Jezus powiedział, musisz być albo gorącym, albo zimnym. I gdy my, jako dojrzali ludzie, będziemy w rodzinach, tak jak tu ksiądz profesor powiedział, że właśnie to miłosierdzie, to poprawę trzeba zacząć od rodzin. Nie będziemy mieli świętości ani w kapłaństwie, ani w przyszłych małżeństwach, nie będzie szczęścia, jeżeli nie będziemy budowali zdrowych rodzin i nie będziemy żyli w prawdzie. Tylko prawda może nas wyzwolić. I dziękuję bardzo ojcu Radio Maria, bo tyle, ile mi teraz mamy już katechiz i źródeł dobra, no nikt nie może powiedzieć, że czegoś nie wiedziałem. A księdzu profesorowi dziękuję, bo jestem zadowolona po prostu, że trzeba pokazywać zło, ale nie można go wyolbrzymiać. Jest zło i żeby tam dla przyszłych pokoleń, może dla młodszych pokoleń, nie powiedzieć, że gdzieś tam Kościół coś tam tego zamaskował, coś tam, nie tego, tak, żeby pokazywać, że to jest zło, ale nie możemy wszyscy się usprawiedliwiać, że czytamy to gazetę, czy to gazetę i już tam, bo jestem źle wprowadzona. Nie. My jesteśmy członkami Chrystusa i znamy przykazania Boże i znamy życie Chrystusa i dokąd podążamy. Pan Jezus przyszedł do nas drogą miłości i odszedł do nas drogą miłości. Tak. To drogą miłości. Musimy w tym roku miłosierdzia iść.
Dziękuję. Pani Anno, szczęść Boże, księże profesorze. Bardzo proszę.
Tak, to myślę bardzo ważne uwagi. Właśnie, żeby karmić się tym, co najlepsze, bo no jest wiele zła, ale w kościele też, ale o wiele więcej dobra. No podobnie jak w szpitalu można powiedzieć, że choroba jest straszna nieraz, bardzo niszcząca organizm, ale jednak organizm jest podstawowym dobrem. No podobnie jest ze złem. Tak jak nasze ciała są wspaniałe, przecudowne, i jednak niekiedy chorują, no cierpimy na różne choroby, ale jednak trzeba bardziej cieszyć się w ogóle istnieniem ciała, istnieniem człowieka, niż martwić jego chorobą. I też lekarze wszystkich chorób nie wyleczą, ale w szpitalach przecież dzieje się masę dobra. W szpitalach w Polsce pracują setki tysięcy osób z największym poświęceniem, którzy nie wszystkich wyleczą, oczywiście, ale ile dobra czynią, prawda? Ile dobra dzieje się w szpitalach, w przychodniach, jaki ocean dobra. I nie można patrzeć tylko na choroby i załamywać się, popadać w depresję z powodu chorób. Trzeba się cieszyć, że jednak większość naszego życia spędzamy w zdrowiu. Jednak, no właśnie, kiedy nie chorujemy, szczególnie na starość, w starszym wieku, mamy pretensje do Pana Boga, no trzeba pamiętać, że jednak zwykle zdecydowana większość życia jest spędzana w zdrowiu, we wspaniałym zdrowiu, że jednak ta część naszego życia obciążona chorobą zwykle jest małą częścią w skali całego społeczeństwa. I podobnie no, jest w Kościele. Jest zło, jest ciemność, jest grzech, ale jest też olbrzymie dobro. I tym trzeba się cieszyć, tym trzeba się karmić, poznawać prawdę. A przecież jest tyle wspaniałych rzeczy do poznania. Ja na przykład teraz no, szczególnie polecam w roku jubileuszowym 500-lecia urodzin świętej Teresy Wielkiej. Zakon Karmelitów wydaje na nowo jej dzieła. Dzieła fundamentalne, należące do największych pereł chrześcijańskiej literatury, mistyki. To można też przesłuchać w formie audiobooków. Jest Życie świętej Teresy, Twierdza Wewnętrzna, Księga Fundacji, także już w formie audiobooków. Ja akurat w ostatnich miesiącach to wszystko przesłuchałem. No i to są arcydzieła literatury. Właśnie gorąco zachęcam, żeby dokładnie wybierać to, co czytamy, co słuchamy, bo no przecież są miliony pozycji, także religijnych, a my w ciągu naszego życia możemy poznać tylko małą cząstkę z tego, więc trzeba wybierać to, co najlepsze. A najlepsze właśnie to jest na przykład Życie świętej Teresy Wielkiej, Twierdza Wewnętrzna Teresy Wielkiej, Dzienniczek siostry Faustyny. To są najcenniejsze perły literatury duchowej. Tutaj Bóg do nas najwięcej mówi, przemawia do nas. Ja się do tego zachęcam, żeby każdy chrześcijanin na przykład poznał Dzienniczek siostry Faustyny. Także jest w formie audiobooku, to można słuchać, to nawet można bardziej oddziaływuje, bo wtedy jakby jesteśmy przy tym dialogu siostry Faustyny i Pana Jezusa, uczestniczymy w tym. Czy właśnie dzieła świętej Teresy Wielkiej, one są pisane językiem prostym, bo ona nie miała wykształcenia teologicznego, cierpiała z tego powodu, ale dzięki temu pisała bardzo prosto, zrozumiale. Właśnie karmić się tym, co najlepsze. Tak jak przy posiłku dla ciała wybieramy najlepsze cząstki, tak trzeba jeszcze bardziej wybierać to, co najlepsze dla ducha. My to akurat dzisiaj mówimy o tych truciznach duchowych, też o tych pismach, które zatruwają nasze dusze, są zagrożeniem, też o duchownych, którzy zatruwają duszę, ale to dla oszczerzenia trzeba wiedzieć, gdzie są trucizny, ale trzeba przede wszystkim szukać tego, co dobre, co piękne, bo tego jest najwięcej w świecie. Pan Bóg stworzył ten świat przecudownie, przecudownie stworzył człowieka. Pomimo naszych upadków, błędów, grzechów, żyły już miliony świętych osób, które przekazały nam wspaniałe teksty. I to przede wszystkim trzeba studiować, tym trzeba się karmić. I przede wszystkim trzeba się modlić, bo na modlitwie Bóg działa w naszych duszach, a to działanie jest najważniejsze. I wtedy możemy mieć właściwą ocenę sytuacji i właściwie postępować. Właśnie karmić się tym, co najlepsze, otwierać serce na Boga, a resztę będzie nam dodane. I starać się ze wszystkich sił.
Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Halo, halo? Niestety komuś chyba zabrakło odwagi. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Krzysztof z Podgłogowa.
Witam panie Krzysztofie, bardzo
no
proszę.
Ja ostatnio nie odbieram sygnału telewizyjnego i tak słucham...
Panie Krzysztofie, ale radio jest niewyłączone i bardzo nam przeszkadza.
Pójdę na korytarz, bo ja słuchałem też radia przez telefon. I słucham z konieczności, słucham radia. Między innymi o 7:30 są nadawane bajki dla dzieci. Jedyny tekst, jaki można bez muzyki słuchać do tej pory. W programie pierwszym ze zdumieniem słucham na przykład, jakiś pan opowiada o, zachęca dzieci, żeby sprawdzać, co tam zwierzątka mają pod ogonem i tam i tego typu informacje, albo zachęcanie do jakiegoś widowiska dla dzieci we Wrocławiu, zdaje się, zatytułowanego Wierci Pięta i Wierci Pupa, i tam głównie o tej Wierci Pupie. I tego typu rzeczy dzieją się w programie pierwszym Polskiego Radia. W ogóle, kiedy oglądałem jeszcze telewizję, to praktycznie w każdym programie poza telewizją Trwam jest coś przeciwko Kościołowi. I Kościół i księża na to nie reagują w ogóle. Mówimy obecnie o nowej ewangelizacji, która polega na przywracaniu jakby do Kościoła ludzi, którzy odeszli. Myślę, że obecnie znacznie większym problemem jest zapobieganie, zwłaszcza odchodzeniu młodych ludzi od Kościoła. Odchodzą pod wpływem głównie oglądania telewizji. Myślę, że gdyby każdy ksiądz, który mówi kazanie, który prowadzi msze po mszy w ramach nawet ogłoszeń takich, po ogłoszeniach parafialnych, powiedział, co złego i dlaczego, co złego mówiono w telewizji, czy pokazywano w telewizji, tak żeby troszkę odpornić, zwłaszcza tych młodych ludzi, na te wszystkie rzeczy, musiałaby istnieć jakaś służba sprawdzająca, co się w telewizji dzieje. Jest bardzo wielu księży, no ja na przykład ten serial o Bordziach, tam fragmenty czasem widziałem, no coś okropnego. A sam nie mam zielonego pojęcia, jak to tam było. W Kościele jest wielu księży, profesorów, erudytów, którzy mieli jakieś informacje, przygotowaliby tekst, do którego każdy ksiądz proboszcz miałby dostęp i mógłby skomentować krótko to po mszy chociażby. Na pewno część młodych ludzi przynajmniej by się uodporniła na to wszystko.
Tak, panie Krzysztofie.
Tak?
Dziękuję ślicznie. Powracamy, księże profesorze, do mediów i tej szerokiej fali także antyewangelizacji, która poprzez media, będące w rękach konkretnych środowisk, często nie mających nic wspólnego z Kościołem, no dokonuje takiego spustoszenia w myśleniu i w sercu ludzi.
Tak, no to jest właściwie główny temat naszego dzisiejszego spotkania. Ta antyewangelizacja, ta cywilizacja śmierci, która walczy z cywilizacją życia i która w dużym stopniu posiada media, dominuje nad nimi. Tak właśnie jak pan mówi, tam, jeżeli mówi się coś o Kościele, o księżach, to tylko źle, tylko w takiej nienawiści. Też, jak pan wspomniał, usiłuje się demoralizować dzieci. No, zgodnie z tą szatańską zasadą, nie atakujcie Kościoła wartości wprost, ale seksualizujcie dzieci, a reszta przyjdzie sama. To jest właśnie program gender. To właśnie poprzedni rząd chciał wprowadzać, ale na szczęście Polacy to zastopowali. Ale widać, że na różne sposoby tego się dalej próbuje. To jest właściwie najgorsze. To jest działalność przestępcza. Demoralizacja dzieci, niszczenie ich charakteru, ich moralności jest najgorszym przestępstwem. Ale jak temu przeciwdziałać? Z jednej strony mamy nadzieję, że przynajmniej w polskim radiu i w polskiej telewizji w najbliższych miesiącach nastąpią dobre zmiany, że one przestaną służyć ideologii gender, ale zaczną służyć prawdzie, zaczną służyć narodowi polskiemu, a nie jakimś okropnym ideologiom. Ale oczywiście zawsze będą jakieś media, które nienawidzą Kościoła, które go zwalczają, te źródła trucizny, jak chociażby pornografia, która tak niszczy świadomość ludzi, szczególnie mężczyzn. Trzeba przecież pamiętać, że znaczna część mężczyzn regularnie ogląda pornografię i to ich niszczy. To niszczy ich psychikę, świadomość. to powoduje pornografizację kultury, olbrzymie cierpienia też kobiet, które są związane z takimi mężczyznami. To zło dokonuje się na różne sposoby i też w dużym stopniu zależy od ludzi, co wybierają. Właśnie czy wybierają dobry pokarm, czy zły, bo trzeba pamiętać, że mamy tendencję, żeby, tak jak mamy tendencję do spadania, do wybierania, tak mamy tendencję do wybierania złego pokarmu duchowego. Tak jak też przy stole nieraz jemy niewłaściwe rzeczy, czy za dużo, tak nieraz możemy korzystać z niewłaściwych mediów i zatruwać się nimi. No, tutaj trzeba kształtować swój rozum, swój krytycyzm. No, księża to robią, ostrzegają. No, generalnie trzeba, można tak mówić, zwracać uwagę, że wiele mediów wprost nienawidzi Kościoła. I trzeba przypominać, że media o Kościele, o księżach, o wierze, o Chrystusie, mówią podobnie jak antysemici o Izraelitach. To trzeba ludziom uświadamiać, że jeżeli będziesz bezkrytycznie korzystał z takich mediów, oglądał takie programy, czytał takie pisma, to pamiętaj, że będziesz się coraz bardziej zatruwał, będziesz się zarażał tą nienawiścią, która tam się sączy na różne sposoby. Jeżeli codziennie będziesz kilka godzin oglądał czy czytał jakieś treści antysemickie, to w końcu staniesz się antysemitą. I podobnie, jeżeli będziesz czytał, oglądał treści, które są antychrześcijańskie, pełne nienawiści do chrześcijaństwa, to staniesz się chrystofobem. Staniesz się kimś, kto nienawidzi chrześcijaństwa, ale też może nienawidzi Boga i wchodzi na złe strony. Musisz się zdecydować, czy chcesz iść drogą życia, drogą zbawienia, drogą Boga, czy drogą przeciwną. To jest też twój wybór. Oczywiście ważne są działania społeczne, kościelne, strukturalne, ale też trzeba pamiętać, że człowiek sam ma pewien obszar wolności, sam decyduje. I tutaj też trzeba przypominać ludziom, apelować, że tak jak nieraz jesteśmy bardzo tacy wybredni przy jedzeniu dla ciała, jeszcze bardziej trzeba być wybrednym przy jedzeniu dla ducha. Wybierać najlepsze treści. Przypominać, że dzisiaj, jak jest olbrzymia produkcja materialna, jest olbrzymia produkcja medialna. Produkuje się mnóstwo treści, która często jest zupełnie bezwartościowa i nawet trująca. I to trzeba umieć rozróżnić i przed tym się bronić. Potrzeba pewnej kultury medialnej. Tak właśnie tu się dowiaduje w telewizji Trwam. Właśnie telewizja Trwam i Radio Maryja organizują takie szkolenia w szkołach, żeby uświadomić ludziom, jak bardzo media są terenem nie informacji, ale manipulacji. Trzeba pamiętać, właśnie niedawno czytałem dobre opracowanie specjalista ze Szwajcarii na temat mediów, który zwraca uwagę, że celem większości współczesnych mediów nie jest prawda, ale ich biznes, pieniądze. Trzeba sobie uświadomić, że jeżeli przecież właściciele mediów, gazet, telewizji coś produkują, to przecież nie robią tego charytatywnie. I oni są nastawieni na zysk. Im chodzi przede wszystkim o pieniądz. A żeby ten pieniądz uzyskać, chcą przykuć uwagę czytelników, telewidzów, żeby im pokazać przy okazji reklamę. Więc tym ludziom nie chodzi o prawdę. Tym ludziom chodzi o pieniądze przede wszystkim. A żeby osiągnąć te pieniądze, muszą przykuć uwagę czytelników. Nieprawdą bynajmniej, ale często właśnie kłamstwem, manipulacją. Właśnie ten specjalista ze Szwajcarii przytaczał wypowiedź szefa z jednej z największych gazet Szwajcarii, który powiedział: nie pozwolę sobie zepsuć dobrej historii zbyt dokładnym badaniem. To jest straszne zdanie, ale pokazuje istotę sprawy. Nie pozwolę sobie zepsuć dobrej historii zbyt dokładnym badaniem. Bo właśnie dokładne badanie by pokazało, że może ta historia w ogóle nie miała miejsca, że nie można tego opisać, opublikować, albo miała, ale w inny sposób, nie tak sensacyjny. To pokazuje istotę problemu, istotę też nieprawości, z jaką mamy do czynienia w mediach, że media nawet specjalnie nie będą badać, żeby podać wiadomość sensacyjną, choć zupełnie kłamliwą. Po co? Żeby przyciągnąć uwagę czytelników i przy okazji zareklamować coś i na tym zarobić. To też na przykład psychologowie zwracają uwagę, czemu media bombardują nas ciągle wiadomościami o katastrofach. Zwykle jak włączymy telewizję, to w przeciągu pół godziny będzie informacja o kilkudziesięciu trupach i kilka trupów zobaczymy. Dlaczego? Właśnie, bo one starają się włączyć tak zwany nasz mózg, naszą psychikę na modus katastroficzny. My mamy takie zdolności psychiczne mobilizacji, kiedy jest zagrożenie. wtedy zwracam uwagę na to, co nam zagraża. No właśnie, jak kiedyś to mogła być burza, niedźwiedź, pożar, ale właśnie media korzystają z tego mechanizmu, przedstawiają nam katastrofy, żeby przykuć naszą uwagę. Tylko że no, to jest za dużo, niepotrzebne. No, trudno co chwilę przeżywać katastrofę, kiedy oglądamy media. To nas wyczerpuje psychicznie. Ale mediom nie zależy na ludziach. Mediom zależy na pieniędzu, na zysku z tym mediom komercyjnym. Dlatego będą chętnie kłamać, będą chętnie manipulować, bo im nie chodzi o dobro człowieka. Im chodzi o ich pieniądz, o ich zysk, o przekazanie ich ideologii. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę, trzeba ludzi tego uczyć, bo ludzie mają często takie naiwne podejście, o, że w telewizji powiedzieli, że to musi być prawda, czy w gazecie napisali. No właśnie można powiedzieć, dlatego że pokazali, to zapewne jest nieprawda. To jest po prostu manipulacja, która służy zyskowi, nieprawdzie. No trzeba takiej elementarnej umiejętności poruszania się w tym świecie. Tak jak dzieci uczymy poruszania się po ulicach, czy zdajemy egzamin na prawo jazdy, podobnie trzeba uczyć się poruszania w świecie mediów, żeby nie stać się ofiarą tego świata.
I ostatni telefon odbierzemy. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Już jestem na antenie,
tak? Jesteśmy. Jak pani na imię, skąd telefon?
Ewa. Witam księdza profesora i księdza prowadzącego i chciałam powiedzieć coś miłego, dobrego wreszcie o naszym klerze, o duchownych, bo... Halo?
Tak, tak, pani Ewo.
Słychać mnie.
Tak.
Bo tych przykrych spraw było tyle tutaj i z przewodnikiem skojarzył mi się przewodnik katolicki, który kiedyś dawno temu był wydawany w Wielkopolsce jeszcze za czasów zaborów. To były lata 1895, a więc wiadomo dość dawno temu. I za czytanie tegoż przewodnika chłopom na wsi mój pradziad Jan Wigdowski został karnie przesiedlony w głąb Niemiec. Takie to były czasy. Przewodnik miał treści nie tylko religijne, ale głęboko patriotyczne. Zresztą całe nasze duchowieństwo, przynajmniej tak było w Wielkopolsce, generalnie bardzo było patriotyczne i zasadniczo mogę powiedzieć bez kozety, że to, że mamy dzisiaj Polskę, to w większości zawdzięczamy duchowieństwu, księżom, którzy krzewili wśród młodzieży w kołach maryjnych, we wszystkich zgromadzeniach, przy kościołach były przecież nauki i tak dalej. Właśnie tą Polskę mamy dzięki nim. To jest pierwsza rzecz, którą chciałam powiedzieć. A druga rzecz, do księdza profesora mam takie pytanie. Mówimy o oceniamy, ciągle oceniamy. Jak to jest z tym ocenianiem? Kwestia tutaj spowiedzi. Chodzi mi o to, czy mówiąc bez przerwy o kimś jakoś tak pejoratywnie, czy no, mówiąc o nim prawdę, ale tą złą prawdę, musimy się z tego spowiadać. Takie moje osobiste dylematy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dziękuję panie Ewo, księże profesorze.
No może zacznę od tego drugiego pytania. No niestety musimy nieraz mówić źle o innych, żeby oszczędzić, prawda? Jeżeli lekarz wie o innym lekarzu, że źle postępuje, że źle przeprowadza operację, że na przykład operuje po pijanemu, no to musi oszczędzić pacjentów, prawda? Nie może być takiej fałszywej solidarności zawodowej kosztem pacjentów. No jeżeli też, no właśnie, jeżeli wiemy o jakimś duchownym, że głosi rzeczy dokładnie przeciwne do nauczenia Kościoła, to trzeba oszczędzić ludzi, bo no to jest, to zrobił Jezus. Jezus ciągle, zauważmy, że znaczna część wypowiedzi Jezusa to jest oszczerzenie przed faryzeuszami. I to jest, należy do naśladowania Chrystusa, ostrzeganie przed złymi przewodnikami. A tym bardziej, że to w całym kontekście to jest kropla, bo zauważmy, że duchowni, którzy... o których mówiliśmy, mają do swojej dyspozycji potężne media, prawda? Media najbardziej wrogie Kościołowi, akurat takich duchownych najbardziej nagłaśniają. Także tam raczej nic krytycznego o nich się nie usłyszy. Dlatego to i tak jest kropla wobec tych zagrożeń, jakie stwarzają. No to jest podstawowy obowiązek duchownych naśladowców Chrystusa, żeby ostrzegać przed złem. To musimy robić. Co do oceny wewnętrznej, ostatecznej, to zawsze zostaje domeną Boga. Tak jak na przykład, no, nie możemy powiedzieć, że winą osobistą człowieka jest, że został alkoholikiem czy narkomanem, to może ocenić Bóg, ale musimy powiedzieć, że źle jest być alkoholikiem czy narkomanem, żeby ostrzec siebie czy innych. No podobnie trzeba powiedzieć, źle jest, jeżeli duchowny sprzeniewierza się swojemu powołaniu, jeżeli żyje w strasznych grzechach, jeżeli jako duchowny współpracuje z najgorszymi wrogami Kościoła, a zwalcza Kościół, zwalcza nauczanie Kościoła. No to to trzeba powiedzieć, o tym trzeba ostrzec. I właśnie byłoby grzechem tego nie powiedzieć. Bo w ten sposób byśmy pozwolili wilkowi grasować wśród owiec, pożerać owce. To jest nasz podstawowy obowiązek, który musimy wypełnić. No właśnie w duchu Pana Jezusa, który właśnie tak postępował. Przecież znaczna część wypowiedzi Jezusa to są ostrzeżenia przed fałszywymi prorokami, przed właśnie duchownymi, którzy zeszli na złe drogi. A no co do duchownych właśnie też, no można oczywiście dobrze na zakończenie podkreślić, że olbrzymia większość duchownych jest normalna, uczciwa, rzetelna, szczególnie właśnie tak jak pani mówiła, duchowni polscy. No są zapewne najbardziej pracowitymi duchownymi w świecie. No jeżeli ksiądz ma 20 godzin katechezy, a do tego wszystkie obowiązki w parafii, to naprawdę jest wielki trud. Ja to nieraz obserwuję z bliska, właśnie jak z wielkim poświęceniem, z wielką pracowitością księża polscy służą ludziom. I właśnie z tego też płynie siła polskiego Kościoła. Ja to też nieraz widziałem na Zachodzie, że no tam problem polega na tym, że duchowni mają jakby za dużo wolnego czasu, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. No, Kościół ginie, Kościół umiera, a oni jeszcze mają tyle wolnego czasu. No to jest zabójcze. Właśnie to zasadniczo inaczej jest w Polsce. Średnio duchowni polscy są zapewne najbardziej zapracowanymi duchownymi świata. Ale ta praca rodzi owoce. Właśnie no bez pracy nie ma kołaczy. Właśnie ten olbrzymi trud księży. Teraz na przykład będzie czas kolędy niedługo. To oznacza, że właśnie ksiądz, który ma 20 godzin katechezy, jeszcze każde popołudnie będzie spędzał na kolędzie, odwiedzając kilkadziesiąt mieszkań. A w niedzielę normalna służba. To jest trud i to jest wielka praca, która jednak przynosi też błogosławione owoce. Właśnie to poświęcenie księży, uczciwych, pracowitych, wiernych, wierzących, ten olbrzymi trud księży polskich sprawia, że przyczynia się do tego, że Kościół polski jest zapewne najmocniejszym, najpiękniejszym kościołem świata. To jest z jednej strony dar naszej tradycji, naszej wiary, dar przodków, ale to jest też owoc uczciwej pracy tysięcy księży, sióstr zakonnych, katechetów, katechetek, wiary, wspaniałej pracy małżonków, ojców i matek, którzy wychowują swoje dzieci. No to jest wielki trud ludzi wierzących, za który trzeba być bardzo wdzięcznym Panu Bogu, błogosławić za to, chwalić i cieszyć się nim. No i też to powinno nas inspirować, żeby każdy z nas jak najlepiej, jak najpiękniej pracował dla Kościoła, dla powodzenia życia wszystkich ludzi. I myślę, że tak możemy zakończyć nasze spotkanie.
Pozytywnym akcentem bardzo dziękuję księże profesorze Centra Ewangelizacji kontra Centra Antyewangelizacji. Gościem rozmów niedokończonych był ksiądz profesor doktor habilitowany Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Bardzo dziękuję księże profesorze, wszystkiego dobrego życzę i dziękuję także słuchaczom Radia Maria. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Proszę o modlitwę i do następnego spotkania. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, do miłego spotkania.